8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0.
Popcorn, kanał Zero, All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Zero nudy na wakacje. Zorganizowane rejsy rodzinne ze sternikiem.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
W Fortunie dzięki BetBuilderowi możesz łączyć wiele zdarzeń z jednego meczu. A od teraz BetBuilderowe kupony możesz grać bez podatku. Oferta tylko dla pełnoletnich.
Guarana, proteiny, kofeina, Dermika. Męska pielęgnacja w luksusowym wydaniu.
Największe nazwiska ze świata rozrywki, nauki, biznesu, finansów i mediów. Wszystko w jednym miejscu, na jednej scenie. Kongres Zero 2026 już 27 czerwca w Warszawie. Nie zwlekaj i kup bilet na goingup.pl.
Czy to jest ten moment?
To jest ta chwila. To jest twoja chwila prawdy.
To jest nasza chwila prawdy. Witam serdecznie, wasz ulubiony.
Czuję, jakbym miał déjà vu.
Déjà vu. Powiedzieć, ulubiony warszawsko-poznański mazurski poranek.
Tak jest.
To się wydarzyło dokładnie niemalże 365 dni temu.
Też drugiego dnia pewno.
Było
też na tej samej jednostce pływającej.
I wtedy pewnie też słońce wstało, tak jak dzisiaj, nad sztynortem wspaniałym około 4 nad ranem, czyli zupełnie odwrotnie niż nasi koledzy i koleżanki, którzy właśnie wtedy się kładli.
Tak jest, Tomku, ale chciałbym ci powiedzieć, że jednak te lewackie głosy o zmianach klimatycznych są prawdziwe, bo jest cieplej niż w zeszłym roku.
To potwierdzam. Co więcej, widać w przepiękny port i powiem wam też, że może wy tego nie słyszycie, ale ta delikatna bryza porusza te szekle. Ja lubię ten dźwięk, wiesz, szekli odbijanych i
Tomek, ty
i
powinieneś poetą zostać. Delikatna bryza muskająca, ale tylko szekle to bardziej chyba tam, wiesz, gdzie się muska.
Ja wiem, muska te szekle. Ale słyszysz, jak one muskają o maszty i to znaczy, że my jesteśmy w sztynorcie, a ta bryza nie jest taką delikatną. Ja wziąłem długie spodnie, więc ja chyba zaraz będę się dogrzewał.
Ale Tomek, będzie coraz cieplej, a nie coraz...
Czuję, bo ty poczułeś teraz, co się wydarzyło? Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich naszych kolegów, nasze koleżanki, którzy, jak wspomnieliśmy, po bardzo kulturalnej prywatce szli spać mniej więcej, ja nie wiem, około 2-3.
Ja nie wiem, Tomek, bo ja byłem wczoraj jeszcze bardziej przykładny niż przedwczoraj. Dobrze, że nie będziemy tu dzisiaj wieczorem, bo możemy spać chyba o 19.
Naprawdę, zaraz po dobranocce. Potwierdzam, TDPN profesjonalista odmeldował się, słuchaj, około godziny 22.30, tak mi się wydaje.
Tak, mówiłem do Moni, zaraz wracam.
I właśnie wrócił, także Monia, jest. Ja się odmeldowałem wczoraj po północy, ale no oczywiście niejednej wyobraźni być może teraz do łaźni, ale było to była bardzo kulturalna, towarzyska, prywatka zapoznawcza wczoraj.
No właśnie, szukam kogoś kompetentnego, kto by opowiedział, jak było naprawdę. I jak
zadawaj pytania.
Jak się skończyło, nie? No ty nie masz świadomości. Tutaj, wiesz, niestety, Tomek, musimy spojrzeć, stanąć w prawdzie, zrzucić maski i po prostu uznać, że to ci młodsi pracownicy kanału Zero jednak wiedzą lepiej, jak się skończyła impreza, a nie my.
Nie wiem, czy będziemy mieli okazję tych młodszych o tej porze spotkać, którzy wiedzą więcej, bo rzeczywiście w momencie, kiedy się odmeldowałem jak niemalże kopciuszek około 12, około północy, to tam jeszcze nic takiego, co... A, poza tym, że to był moment, kiedy Robert Mazurek wchodził na parkiet taneczny.
O Jezus, Maria, to mi ominęło?
To jest słuszna reakcja, co więcej...
A czy ktoś to nagrał?
Mam nieodparte wrażenie, że tak. Ale to pewnie będzie dokładnie podobnie, jak pamiętasz, w zeszłym roku z zawodami dopnika. też parę nagrań, na przykład tego słynnego pojedynku pomiędzy Głodziem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i którego nam bardzo w tym roku brakuje.
Brakuje bardzo, ale wiem, że Głodzi już wraca do formy.
Nadrobimy w przyszłym roku. To był słynny pojedynek naprawdę gigantów Głodzia z Robertem Mazurkiem i to także gdzieś jest nagrane, ale ja poza tym, co widziałem na żywo, jeszcze tego nagrania też nie uświadczyłem. Także ja myślę, że jest to nagrane, ale nie zobaczymy.
Musimy powiedzieć sobie, że mamy też wielkie szczęście i uświadomić naszych widzów, bo na czacie nawet piszą, moi drodzy, jesteśmy na tej samej jednostce pływającej, co w zeszłym roku, ale w tym razem Krzysiek Stanowski nie śpi pod nami, więc jesteśmy chronieni. Więc
możemy tupać, możemy... Znaczy, do końca nie możemy, bo na przykład Piotruś śpi pod nami.
Tak? Wiesz?
Tak. Ja sprawdziłem, zrobiłem research, kogo będziemy budzić. Natomiast Piotrek chyba był... Znaczy, na pewno był dłużej niż ja, więc myślę, że jeszcze snem niedźwiedzim sobie tam drzemie.
No, słuchaj, tak to już jest na integracji... że trzeba odpocząć.
No zdecydowanie, ale musimy wam, słuchajcie, oddać może w kilku słowach atmosferę, jaka się tutaj dzieje, bo jest nas na pewno dużo, dużo więcej. W zeszłym roku byliśmy małą gromadką w Sztynorcie, a w tym roku mam takie wrażenie, że przejęliśmy ten port. Zresztą dzięki uprzejmości gospodarzy. I atmosfera jest, jak to na wyjazdach integracyjnych, obłędna.
No właśnie, wiesz co, w sumie to jest mój jedyny wyjazd, drugi mój w życiu wyjazd integracyjny. W pozycji integrowanego, nie? A nie integrującego, więc to jest trochę inna rola, ale spełniam się w tym, jest super.
No ale jest super, no wiesz co, wczoraj zbijanie samych piątek na dzień dobry, bo ja jeszcze kończyłem materiał, więc dojechałem troszkę później, to zajęło taki dobry kwadrans, żeby się ze wszystkimi przywitać.
Słuchaj, ale i tak masz świadomość, że nie znasz połowy ludzi. Nie wiesz, kto jest z portalu.
A proszę ja ciebie, już wiem.
No ale wszyscy to nie.
Nie, wszyscy nie.
Ja też się wiem, bo jedna osoba mi podeszła, chciała ze mną robić wywiad.
No i? Zrobiła
nie
wczoraj
to nie? Nie będę kompromitował tej osoby, bo to była osoba, która powiedziała tak zupełnie poważnie, podszedł do mnie gościu i mówi tak, patrz mi w oczy, mówi...
Chciałem porozmawiać z pewnego rodzaju mędrcem, tak?
Nie, mówi, słuchaj, chciałem z tobą zrobić rozmowę o pojednaniu, żebyś mi opowiedział no, i wpleść...
Ładne.
No wiesz, on mówi o tym akcji Łatwoganga, nie? I mówi, chciałbym w to wpleść pojednanie polsko-ukraińskie. Wiesz, czy ty zwariowałeś, człowieku? Mówi, i polsko-niemieckie też mu chciał wpleść. Ja mówię,
no jak idąc tym tropem, nawet polsko-sowieckie, nierealne, nawet nie będące na
horyzoncie. Nie iść tą drogą, człowieku. Zmień temat, po prostu napisz o czymś innym.
Dobrze, ale intencje miał słuszne, bo my w tym podzielonym naszym świecie szukamy zdecydowanie czegoś, co nas łączy. Wczoraj, od wczoraj łączy nas Sztynort. Dziękujemy też widzowie, że jesteście z nami. I dzisiaj mamy kilkoro gości. Ja lubię te poranki.
Czy to jest rozwiązanie konfliktu, który trwa latami tak zwanej wojny polsko-polskiej? Wystarczy, żeby wszyscy Polacy przyjechali do Sztynortu no, byłaby zgoda na ogólnonarodowa?
Byłaby. Jestem w stanie się o to założyć, że byłaby zgoda, biorąc pod uwagę, co wczoraj się działo w tych przepięknych okolicznościach przyrody, bo rozmowy były od sasa do lasa o wszystkim, ale wracam do momentu, w którym Robert Mazurek wchodzi na parkiet taneczny, chodzi nie żadnym zadąsanym, obrażonym czy nieśmiałym krokiem.
A czemu miałby takim wchodzić? Przecież to jest Robert Mazurek, on zawsze uśmiechnięty i radosny.
Oczywiście, przecież tylko takiego Roberta znamy.
Ja i tylko takiego.
Swoim radosnym, w takim razie dobrze znanym krokiem.
Tanecznym.
Wchodzi z
A co gra? Co gra? Jaka muzyka?
Hity polskie leciały
dobra,
wtedy.
No to już...
Wydaje mi się, że król polsko-latynowskiego reggaetonu Skolim, tak mi się wydaje. Bo wiem, że wtedy gdzieś się przecięliśmy na tym parkiecie i Robert nie pytał, co grają.
Nie wiedział, że to Skolim.
Ale ruchy miał absolutnie kocie, jakby przygotowywał się do tego układu tanecznego od lat. I to był taki moment, kiedy wszyscy już byliśmy wtedy na parkiecie i było po prostu zacnie, łącznie z Kajtkiem, który na samym środku owego tanecznego parkietu kręcił jakkolwiek to zabrzmi bączki w lewo i w prawo. I był nie do zatrzymania.
Do rytmu.
Więc było absolutnie rewelacyjnie. Rewelacja skończyła się w momencie, kiedy musiałem się o północy odmeldować i okazało się, że ja okna miałem na naszą całą śpiewającą i tańczącą ferajnę.
To jak ja.
No ale ty słyszę, że padłeś snem natychmiastowym.
Ja po prostu mam strategię zasypiania dobrze rozwiniętą, wiesz. Słuchawki, podkaścik.
I pyk.
Zawika na drugi krąg i żegnam państwa, terrain ahead.
No to ty możesz sobie rzeczywiście co tydzień.
Natomiast Wuwunio zaskoczył mnie, bo on stopery od razu. Zapytał mnie po prostu wprost, patrząc na mnie, mówi, chrapiesz? Ja mówię, mordo, a skąd ja to mam wiedzieć? Przecież śpię wtedy, to nie słyszę. I wsadził sobie ostentacyjnie stopery i widać mu to
Co więcej,
pomogło.
Wuwunio gdzieś tutaj
Tak, bo Marcin jest po prostu kolegą prawdziwym i on powiedział, że wstaje ze mną. I on nie będzie spał. I
okay,
wczoraj też wstał ze mną, nie miał poranka.
To ja miałem wersję taką, bo przed chwileczką się z nim ściskałem, że to już jest ten wiek. No, moglibyście ustalić jedną wspólną wersję.
Tak,
to raczej kumplostwo.
Wiesz, czy... my tutaj przeprowadziliśmy parę takich rozmów właśnie i doszliśmy do wniosku, że myśmy już odbyli tyle imprez w życiu, że no naprawdę trudno było mi zaskoczyć w tej materii.
A, proszę,
ja
ciebie.
Nie znajduję w sobie tej takiej tej chęci i odbycia tej imprezy. Po prostu nie interesuje mnie to.
No zupełnie. Tak, ale
to było... Nie mówię, że to jest złe. W ogóle jakby nie mam tego podejścia, że o, ja to nie, tylko po prostu...
Rozumiem. No i to nie jest kwestia tego, że czujesz się... Myślałem, że tam Robert idzie. Nie, ale to nie jest Robert.
No,
ale
to nie jest ten taneczny krąg.
To bardzo... nie jest. Ja kątem oka widzę, że Kuba się zbliża, ale zanim Kubę wpuścimy do nas i porozmawiamy o temacie ważkim i takim, który dzięki między innymi kanałowi Zero udało się dobrze ogarnąć i pchnąć do przodu.
Chcesz powiedzieć, że jest coś, co my zrobiliśmy dobrze?
Słuchaj,
i...
mam dwa takie tematy.
Naprawdę?
Naprawdę mam dwa takie tematy, ale zanim do nich przejdziemy, to chciałem podpytać o...
Bo legenda... Stawki VAT na owoce morza?
Też, to też znam. Natomiast legendy słyszałem o waszym wczorajszym graniu teledysku. I uważaj, wsiedliście w tego czterokołowca.
Tak.
Gdyby któryś z chłopaków mógł pokazać to, co tam stoi za nami.
Szerp.
Dobra. Tego, wsiedliście w tego szerpa z Wuwuniem, jeździliście tak. Na lewo i prawo i teraz jest historia, o której ty nie wiesz.
No.
Jacek Prusinowski, no. Usłyszawszy, że wy gracie teledysk w tym oto bolidzie,
no.
Mówi sobie, kurczę, ja bym chciał być częścią tego teledysku, ja bym chciał się chociaż przemazać. On mógłby nawet trupa tam zagrać. I nie weszło.
Naprawdę?
No na serio.
No mógł do nas przyjść, to jest teledysk Marcina, nie mój, ja tam jestem gościnnie i ja... On mnie zapytał, czy jak tu będziemy, to... Wiesz co, powiem ci tak, żebyś znał background. Ja mam teraz bardzo ciężki okres w swoim życiu, bo wszystko jest skumulowane w ciągu 10 dni.
Rozumiem.
Zaraz ja mam premierę płyty, ogłosiłem ją tydzień temu, ona jest za tydzień,
no czekamy.
Więc skumulowane. Tak, tylko że w tym czasie ja nagrałem w sobotę teledysk, przyjechałem tutaj, nagrałem teledysk z Wuwuniem, dzisiaj nagrywam teledysk w Warszawie, jutro nagrywam jeszcze jeden i wyjeżdżam i wracam w niedzielę.
O panie, czyli twoja doba też ma 32
tak.
godziny.
Więc ja powiedziałem, Marcin, chcesz kręcić,
proszę
cię bardzo. I miało być jedno ujęcie, a w sumie cały dzień żeśmy to robili, bardzo to sympatyczne. No i udało się odpalić tego potwora. Ten pojazd jest naprawdę niesamowity, jak się nim jedzie.
No ale podobno nie...
Wiesz, co to w ogóle jest? Co to jest? Ja ci mogę powiedzieć.
Ląd, woda.
To jest w ogóle ukraiński wynalazek.
Proszę bardzo.
Tak. Kosztuje około 200 tysięcy dolarów, takie coś nowego.
To kosztuje 200 tysięcy dolarów?
No ten egzemplarz, nie wiem ile kosztował dokładnie, ale wiem, że kosztował mniej, bo jest w momencie wybuchu konfliktu, oni musieli je wypchnąć z kraju.
Okay.
Natomiast ten pojazd zasilany jest silnikiem diesla, to jest jak czołg. Tu jest diesel, człowieku, on pali 3 do 4 litrów, bo ten silnik zasila hydraulikę, to jest napęd hydrauliczny jakby. Wiesz, o co chodzi?
No wiem, o co chodzi. W tym jest, chcesz
w każdym kole te kołpaki to jest zbiornik 50 litrów na płyn. Możesz tę benzynę, ale też możesz spirytus na przykład sobie wsadzić. Albo piwa, jak długą trasę masz. No niesamowity pojazd. Nie ma skrętnych kół, nie ma amortyzacji, ale jest to niesamowity pojazd.
No ale te koła, słuchaj, robią podobno taką robotę. Tak jak powiedziałem ci, tu legendy chodzą.
Te koła służą jako
mistrz.
Jako amortyzacja. Reguluje się ciśnienie. I on dopompowuje je spalinami. Cały czas utrzymując ciśnienie, bo to wiesz, im mniej będzie, tym będzie bardziej szczegółowo w terenie.
Innymi słowy, maszyna nie do zdarcia, 500 tysięcy na liczniku wciąż. Jak
no nie jest to chiński elektryk.
No nie jest to chiński elektryk i my jesteśmy zdecydowani.
Ale pojawiła się w głowie taka myśl, bo nie wiem, bo kierując się dewizą jednego z naszych partnerów dewizą, to rozumiem, że Wechis i tak 3% taniej by go załatwił, a i wyleasingował mi go.
I pierwsze 3 raty masz z Afryką.
No tak, tylko to nie wiem, czy to jest dopuszczone do użytku na drogach, czy to obejmuje ta promocja.
No dobra, w każdym razie jedno jest pewne. Jeszcze Jacek Prusinowski będzie miał szansę na przykład zagrać w twoim teledysku.
A czy Jacek grał na gitarze wczoraj?
Wiesz co, i dzwonię do Jacka jadąc tutaj, bo widziałem, że jest taki punkt w programie, że gra na gitarze. Mówię, ale czy on wziął gitarę? Ja też gram na gitarze, więc dzwonię do niego, czym wziąć dla niego gitarę. Nie odbiera, 7 razy dzwonię, nie odbiera. Jestem w połowie drogi, już wziąłem dla niego tę gitarę, więc przyjechałem tu z dwoma gitarami. Okazało się, że Jacek ma swoją, nie zagrał.
Ale Łukasz Kaca miał grać na niej.
Wiesz co, no na pewno zostało Kaca. A może bardziej Kac?
Myślisz, że Łukasz, tak?
Myślę, że Łukasz. Natomiast było wczoraj grane, bo wersja, jak przyjechałem, była taka, że nie możemy za bardzo niczego zagrać, bo cały czas jest live i wchodzą tak zwane prawa autorskie, o których ty mógłbyś tutaj doktorat wygłosić.
No to trzeba było piosenki ogniskowe śpiewać. Autor nieznany, melodia ludowa. No
dobro wspólne narodowe. Ale potem okazało się, że jednak już wjechał chyba czerwony, już demonetyzacja i lecimy wszystko. I było grane, przepięknie.
Wiesz, ale to możemy przyjąć, że gdybyś zaczął grać na gitarze na live i śpiewać, to zaraz by przypili ci łatkę, że ty chcesz się podszywać pod artystę
tak.
I potem wyłudzać.
Tak. Oczywiście. I pan i pani płaci na naszą emeryturkę. Janek pokazuje, czyli nasz wydawca, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chłopaki, to jest ten moment, żeśmy też spróbowali skierować szkła waszych obiektywów na człowieka, który za tym całym bałaganem dzień w dzień stoi. Janek, uważaj.
Ale Janek to jest skromność.
Pokażcie Janka na sekundę. No jeżeli może... Janek to jest chodząca skromność. On mówi, nie chce się pokazywać, ale to jest człowiek, który nas każdego poranka od godziny 7 rano smaga informacjami do ucha. Dzisiaj nie mamy tego ucha, więc stary, dzisiaj jesteśmy wolni.
Tutaj głosy z naszego czata, że dźwięk kiepsko słychać, bo dźwiękowcy drugi dzień lecą. To jest...
Krzysiu, podobno to słabo nas słychać. Ty nas słyszysz?
No i to najważniejsze.
Nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, Janek, kończymy w takim razie to nasze powitanie. Kuba w blokach startowych. To z Kubą porozmawiamy o jednym z tych dwóch tematów, o których ci wspomniałem.
Dobra.
Że Kanał Zero ruszył sprawy do tej pory nieruszalne do przodu.
Kwestia czyli można, czyli da się.
Da się.
Ten obiekt dosłownie krwawi historią. Ziemia wypaliła na nim swoje piętno. Widać chociażby odbarwienia od wilgoci i zieleń od korodujących frędzli. Miał trafić na honorowe miejsce do muzeum w Tomaszowie. I w tym momencie, nie do końca na białym koniu, wjeżdża Ministerstwo Obrony Narodowej. Z propozycją wprost kuriozalną. Jak relacjonuje dyrektor muzeum Robert Czyż, najpierw Muzeum Wojska Polskiego w ogóle nie chciało pomóc, tłumacząc się przeprowadzką. A teraz nagle zmieniają narrację i mówią coś w rodzaju: dobra, damy na to kasę, ale tylko jeśli przejmiemy sztandar na własność do Warszawy. A wam? Damy go najwyżej w depozyt. W depozyt. Depozyt, który mogą cofnąć jednym pismem. To jest strzał w twarz dla ludzi, których przodkowie o to walczyli. I środkowy palec pokazany lokalnej społeczności, która odwaliła za państwo całą czarną robotę.
Wszyscy wiemy, co jesteśmy dłużni tym ludziom, którzy walczyli o Tomaszów, ginęli, bo przede wszystkim bardzo dużo żołnierzy zginęło z tego pułku. Pod Tomaszowem walczyły połączone Armii Kraków i Armii Lublin. Więc to już były resztki tego wojska, a mimo tego stoczyły bój o Tomaszów. Niestety dwie bitwy były przegrane. Chciały się udać przez południowy wschód, może w kierunku Węgier, Rumunii Węgier, ale niestety z Tomaszowa tak silny ostrzał poszedł w ich kierunku, że po prostu rozwiązał się całkowicie pułk.
No i przecież nie jest to opowieść o kawałku brudnego jedwabiu. To jest test dla nas, jako narodu i jako państwa. Naród, który odwraca wzrok od krwi własnych przodków, po prostu nie zasługuje na wolność. Bo jak państwo w ogóle śmie, jak państwo polskie w ogóle śmie wymagać od młodych ludzi patriotyzmu w razie zagrożenia, skoro dzisiaj oszczędza na ratowaniu symboli, za które poprzednie pokolenia ginęły i często byli to też młodzi ludzie.
Z nami pierwszy gość specjalny, uwiecznijmy to.
Ale jak chcę zrobić zdjęcie.
Jak na fotografa wziąć? Przystało, już trzask fotograficzny.
No, słuchaj, super, wczoraj też był naszym gościem.
Tak.
Na serio?
Na przeglądzie prasy.
Na przeglądzie prasy. No.
Ja rozumiem.
Ktoś tu Tomek musi pracować.
Słusznie, tak się, to samo chciałem powiedzieć, że bez Kuby poranek się nie odbywa. Krzysiu, czat pisze, że jest przester na głównym.
Przester na głównym.
Który to jest główny teraz? Pytajmy.
Właśnie.
Czat, dziękujemy wam za te bardzo cenne uwagi. Obiecujemy wam, że Krzysiu robi co może
na. Żeby na głównym nie było przesteru.
No tam tak walczą, jest. Walczą.
Więc dajcie znać, czy na głównym cały czas przesterowuje, ale teraz temat poważny.
Poważny, tak.
Ale... Dwie sprawy ostatnio Kanałowi Zero udało się, jak wspomniałem, pchnąć. Kwestia sztandaru.
Sztandar, tak.
Druga kwestia, o której wspomnimy później, to jest podjazd dla powstańców, ale to będziemy za chwilę was zapraszać do tego, żeby to obejrzeć. Dwa tygodnie temu zająłeś się tematem Jest kasa.
Jest kasa, tak. To była kwestia renowacji znalezionego w sumie w taki dosyć cudowny sposób sztandaru 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Słuchajcie, bo on został znaleziony w Święto Flagi. Zakopane,
znaki.
Tak, znaki. Zakopane, tak, zakopane w 1939 po to, żeby Niemcy w niemieckie łapy nie wpadł ten sztandar. No sztandar jest takim, wiecie, no, sztandaru nie można oddać. Sztandar jest takim symbolicznym, symbolicznym tym, że ten pułk przetrwał w pewnym sensie. Tak? Chociaż no niestety porażki były, natomiast symbolicznie przetrwał. No i on został odkopany właśnie w Święto Flagi, to był 2025 rok. No i trzeba było go zrobić renowację, bo on w ogóle cudownie przetrwał w tą ziemią. Tam była w ogóle taka sytuacja, że on nie miał prawa przetrwać, ale był gdzieś w jakiejś takiej nietce, gdzie jak padał deszcz, to on gdzieś tam odpływał, no tam archeolog się wypowiadał na ten temat.
Tak, widzieliśmy. No, tak, zapraszamy do materiału, bo tam to wszystko jest bardzo precyzyjnie
opisane. Bardzo precyzyjnie pokazane. No i potrzeba było pieniędzy na renowację, tak? No bo to jest takie dziedzictwo narodowe, można powiedzieć. No i wiadomo, jak dziedzictwo narodowe, no to zgłaszamy się do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Tak. No i ministerstwo...
Jeszcze nie ma Ministerstwa Flagi, bo tam byśmy się...
Oczywiście, tak. Ministerstwa Flagi nie ma, natomiast słuchajcie, to, bo to niektórzy, no i to czasem tak odruchowo mogą, a jakiś tam proporzec, jakiś tam sztandar, to co to jest, ale dla, na przykład dla lokalnej społeczności, dla młodych ludzi na danym na obszarze, bo to Tomaszów Lubelski, to jest ważna rzecz, no nie? Ważna rzecz, historia ich ojców, dziadków, pradziadków i tak dalej, więc...
Że opłacili, to też musimy powiedzieć, tę kampanię naprawdę potężną ilością przelanej krwi, no bo...
Oczywiście, tak.
Bo... W twoim materiale zresztą to pada, że ginęli tam setkami i ten, tak. ten sztandar był no, pewnego rodzaju dowodem na to, że do ostatniej kropli krwi no, mogli,
tak jest.
Mogli życie oddać, ale...
Sztandaru nie.
Honoru sztandaru nie.
I zresztą tak było, był ostrzał i oni ten sztandar zakupywali, tak, no mówię, żeby nie wpadł w te niemieckie łapy.
Łapy
tak?
niemieckie.
Tak. No dobra, ale jesteśmy tu i teraz, jest sztandar i trzeba go zrobić renowację, no żeby...
Sprawa oczywista.
Sprawa oczywista, bo słuchajcie, no 130...
Ile kosztuje?
130 tysięcy złotych potrzeba było na renowację.
No bo to jest długotrwały proces. Bardzo
i zgłoszone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa.
Tak.
Czy można przyjąć, że renowacja kosztuje dwa Jasie Kapele?
Dwa Jasie takie. Kapele, tak. No. No, ale Jaś Kapela robi sztukę, no nie?
A to jest, tak. No Jaś Kapela jest... moim zdaniem robi nie jedną sztukę, zależy od weekendu.
Dokładnie. No, zrobiliśmy materiał. No, to sytuacja oburzająca, no słuchajcie, no to jest dziedzictwo narodowe i tak dalej.
Ale oburzająca dlaczego? Ponieważ, bo nie doszliśmy do
oburzająca sytuacji. Dlatego, że ministerstwo po prostu kazało panom historykom, dyrektorowi muzeum i tak dalej, no spadać na drzewo. No generalnie, no nie ma kasy. Tak? No nie ma, tak. Tak. Nie ma kasy.
Nie,
tak?
Nie mamy skąd wezmę, jak tak. nie mam.
No,
nie
a powiedz mi, tak. bo tam poruszasz też wątek ministerstwa, jeszcze mamy Ministerstwo Obrony Narodowej.
A to jest w ogóle, to jest jeszcze jeden wątek, bo stwierdzili panowie, że skoro Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, znaczy Kultury Dziedzictwa Narodowego no, nie da tych pieniędzy, to pójdą do Ministerstwa Obrony Narodowej, które to powiedziało, że oczywiście może dać pieniądze, ale to oni ten sztandar biorą dla siebie i ewentualnie tam kiedyś wystawią w muzeum.
A okej, my zapłacimy, ale sztandar bierzemy.
Sztandar bierzemy, czyli odbieramy tej lokalnej społeczności. Wszystko do Warszawki, do centrali, tak, gdzieś do muzeum, ale nie wiadomo...
Czyli Tygrysek mógłby sobie zrobić zdjęcie ze sztandarem.
Ze sztandarem, także jest, a potem schować do archiwum.
Zdjęcie
no
pół biedy, ale pytanie, jaki byłby podkład muzyczny pod tym zdjęciem. Wolimy nie wiedzieć.
No nie byłoby tam.
Więc Ministerstwo Obrony Narodowej no tutaj nie stanowi, ale właśnie po tym materiale okazało się, że było spotkanie i ten dwa dni temu się dowiedzieliśmy, te pieniądze przyznano.
Ale kto
przyznał? Ministerstwo Kultury Narodowej.
A, i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznali te pieniądze, te 130 tysięcy złotych.
Zreflektowali.
Więc jest happy end, ale to też tak z naszej perspektywy Kanału Zero jest fajne, bo to był taki materiał misyjny. No, materiał o sztandarze to nie jest taki materiał, który będzie w topce oglądanych materiałów ten, nie? Ale jednak robimy też takie materiały misyjne, żeby po prostu poruszać problemy, które są też ważne. No, może nie tak, no nie są to takie wiodące tematy, tak? No bo, no umówmy się, tak?
Wydaje mi się też, że jakbyśmy zrobili w kanale zrzutkę na ten cel, to pewnie byśmy
osiągnęli
w kwadrans.
Mhm. Ale właśnie...
Ale to chyba nie o to chodzi.
Nie o to chodzi, no. Tak. I właśnie ja pytałem w tym materiale, czemu nie ma zrzutki, tak? Bez problemu by zrobili zrzutkę, tak? Lokalna społeczność bez problemu by to sfinansowała, czy przedsiębiorcy lokalni ten, ale nie o to chodzi, no nie? No po to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po to z podatków płacimy na to i tak, na te pensje, na to wszystko,
no jasne,
żeby dbać o dziedzictwo.
Żeby to dziedzictwo
tak?
kultywować.
A też umówmy się, no, w takim wymiarze ogólnokrajowym i to skala tej inwestycji 130 tysięcy.
No nie, to jest
dwa Jasie Kapele, pieniądze.
Tak. Dwa Jasie Kapele to rzeczywiście jest oburzające, tym bardziej, że ja polecam wszystkim bardzo serdecznie ten materiał, tym bardziej, że w tym materiale pojawia się Jaś Kapela i nadaje temu... tej historii rzeczywiście zupełnie innego tempa, przynajmniej na samym początku, ale gratulacje.
I nie jest to tempo wolne.
Nie jest to ale właśnie, w żaden sposób jest... wolne tempo. Nie. Bo jeszcze niestety.
Panowie, jeszcze to jest ważne, bo chciałbym Jankowi Pawlickiemu, który jest wydawcą, podziękować, bo on ten temat też w pewnym sensie przyniósł, powiedział, żebyśmy go zrobili, więc to była też jego inicjatywa, kontakt z chłopakami tam z tego, z muzeum, więc to jest też ważne. Janek Pawlicki, który jest u nas wydawcą, więc no tutaj jakby...
Nie wie o tych pozdrowieniach, bo udał się do KOI. Chociaż nie, Janek chyba wcześniej udał się do KOI. Być może dochodzą do niego te pozdrowienia tu i teraz. Tak, no ale tak,
więc, klasa, super sprawa. Klasa. Więc bardzo
i to jest jeden akord, o którym mówiliśmy, a drugi, który rzeczywiście też dzięki temu, że z Kanał Zero w osobach Kajtka i mojej skromnej się zajął, czyli Podjazdem dla powstańców. Wczoraj też wypuściliśmy premierę. Nie uwierzycie, ale po 20 latach...
Ja widziałem kiedyś, ty robiłeś.
No tak, no tak, przez 20 lat...
I udało się.
No tej... Ale jak się udało? Nie udało się dzięki urzędom, trzem, bo to jest miasto stołeczne Warszawa, to jest dzielnica Śródmieście i to jest też taka jednostka w Warszawie odpowiedzialna za wszystkie przychodnie. Ba, nawet nie udało się dzięki czwartemu organowi, czyli wspólnocie, tylko dzięki ludziom dobrej woli i dzięki temu, że nie czekaliśmy na jakieś kolejne zgody, bo tam jeszcze jest konserwator zabytków, tylko coś, na co powstańcy... Czyli dojście do przychodni dla powstańców. No tam były trzy schodki. Powstańcy dzisiaj mają po 97, 8, po 100, 101 lat i mają pokonywać trzy rozwalone schodki na wózkach inwalidzkich albo o balkonikach czy o kuli. I to udało się tylko i wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, dzięki temu, że znalazła się kasa i dzięki temu, że nie czekaliśmy na jakiekolwiek procedury, przepisy, które wciąż jeszcze tam trwają, tylko niewidzialna ręka zadziałała i to się wydarzyło w tydzień.
Szkoda, że jeszcze wtedy nie było case'u tego siana do warszawskiego ZOO z Niemiec. To słyszeliście o tym case'ie? Za pół bańki.
Pół bańki?
Za pół bańki.
Z Niemiec.
Pół bańki siana za siano? Niemieckie siano.
Niemieckie siano,
to wiele wyjaśnia. Jeżeli
tak,
to było
nie... to były takie... jak ja się...
500, pół bańki, czyli 500 tysięcy. Ile
500
to jest Jasiówka?
Nie przejdziemy.
Jasiówka
Peli. Nie przejdziemy tego na...
Ale nie, chodzi o to, że my moglibyśmy w moim materiale o Jasiach Kapelach, a w twoich i Kajtka
o sianie Niemiec.
Niemieckie siano jest najlepsze, pamiętajcie.
Nie ma, słuchajcie, na Podjazd dla powstańców w centrum stolicy, w centrum Warszawy, ale na niemieckie siano do polskiego ZOO, jak rozumiem, jest.
Słuchaj, mój apel do naszych widzów, wiem, że wśród was są dobre świrusy, bo ktoś musi być świrem, żeby wstawać co rano i nas oglądać, ale dzisiejsza, ja wiem o tym poważnie, mój kumpel pracuje w IT, ale nie ma czasu tego zrobić, ale dzisiejsza technologia, wiesz, tych wszystkich modeli AI pozwala robić aplikacje bardzo szybko i sprawnie. Może ktoś z naszych widzów zrobi aplikację, która przelicza dowolną kwotę na Jasie Kapelę.
Tak,
będzie mi łatwo. Będziemy różne rzeczy mogli sobie przeliczać w prosty sposób.
Głosuję za. Kiedyś była taka jednostka czasu, jedna wenta.
Kapelator. Żeby kalkulator. Kapelator taki. Nie,
ile to kapeli? Słuchajcie, to mamy dwie prośby. Pierwszą o tą aplikację, a drugą wejdźcie na materiał Kuby, wejdźcie na materiał Kajtka i Wolnego o powstańcach, bo wiecie, jak to się niesie w świat, no to po prostu ta robota też nie idzie na marne. To wejdźcie, słuchajcie, dla wyświetleń, wejdźcie dla zasięgów. No Kajtek też się na potęgę ucieszy, tak. Bo to są takie momenty, kiedy rzeczywiście robota dziennikarska no po prostu ma sens. No. Więc my będziemy bardzo zobowiązani, a wy będziecie mieli ciekawe z twojej strony prawie 20 minut, z naszej strony 20 plus minut, czyli...
Całą godzinę lekcyjną możecie sobie...
Dokładnie.
To też pozwoli nam realizować więcej misyjnych materiałów, bo myślę, że warto, no nie? To tak,
no tak.
Warto.
Słuchajcie, ja mogę jeszcze...
Teraz jesteśmy telewizją, to wiesz, powinniśmy jakąś misję realizować.
Zróbmy sobie zdjęcie z prezydenckim fotografem. Szeroki uśmiech. I mamy...
Pięknie, dziękuję bardzo.
Czułem się jak Andrzej Duda przez chwilę teraz.
No, przyszłość przed tobą świetlana.
Dobra, ale ale robiłeś selfie'aki z prezydentem?
No, dwa razy zrobiłem, tak. Nawet w bazie Bagram w Afganistanie zrobiliśmy sobie selfie. W Rosomaku. Kozackie.
Ale to możemy dzisiaj to powtórzyć.
O, właśnie w tym, tak.
W tym dzisiaj możemy sobie zrobić.
Tak.
Kuba, super. Dobra, Kuba. Bardzo dziękuję. Z naszej strony. Dziękujemy ci pięknie.
Dzięki, panowie, do zobaczenia.
Bo to jest chwila na zmianę warty. Kuba idzie, udaje się na zasłużony odpoczynek, bo Kuba był z nami. Kuba, do której wczoraj siedziałeś?
Ja to... próbowałem pójść spać o 12.
O 12 próbowałeś iść spać.
Śpiewali mu nad łódką. Drony latały.
Erwin, zapraszamy ciebie do nas. Erwin Tyszkiewicz z nami. Dzień dobry, witaj serdecznie. Czy to jest twój, czy to jest twoja premiera w Kanale Zero?
W Kanale Zero tak.
Erwin jest osobą odpowiedzialną, słuchajcie. To jest, no wygląda...
Spójrzcie na niego, właściwie...
To Erwin odpowiada za wejście kanału na kanał telewizyjny.
Zgadza się.
Dobrze powiedziałem?
To ja, tak.
Dzień dobry,
tak,
witaj serdecznie, bo to jest ten moment, te wydania specjalne ze Sztynortu, to jest ten moment, że my chcemy światu pokazać twarze, dzięki którym my w ogóle istniejemy.
I twarze
są,
kanału.
To są bardzo ważne twarze, o których właśnie za rzadko mówimy. Tak.
No dokładnie. To teraz niech
świat... Inżynierowie, dźwięku, studia. Janek, którego w końcu pokazaliśmy. Tak, tak.
Janek.
To są te osoby, które wstają dwie godziny przed...
Tak, i robią całą robotę tak naprawdę.
Janek, nie wiem czy... No słuchajcie...
zobacz, chłopaki, kolejni goście już.
Co tam się dzieje, bo to też jest ten moment, że kulisy są zawsze najciekawsze. My sobie tutaj gadu z Erwinem, a tam cały czas impreza w najlepsze. Wjechali nasi graficy, o których też za chwileczkę będzie. I wszystkim głosom na czacie, którzy domagali się Izy Kozak o poranku, damy...
Będzie dzisiaj
tak,
Iza.
Damy
Iza.
Dzisiaj,
o, ja chciałbym zwrócić uwagę, tylko dzisiaj jest bardzo rozwinięta miniaturka dzisiejszego.
Dobra, uwaga, słuchajcie, Ferajna, bo was widać. Pomachajcie tutaj do kamery.
Iza!
Może jesteśmy bandą smutaków. No.
Zobaczcie, jak jest dzisiaj rozwinięta jest miniaturka i jak dopracowana.
Tak.
Przez
tak.
Izę, ale Iza na niej jest.
Ale
zobacz, na wczorajszą miniaturkę jestem tylko...
Nie da szyby. No
tylko my jesteśmy, ale... nie ma nikogo.
Dobra, Erwin, słuchaj, zdradźmy trochę kulis tego, co się wydarzyło, bo akurat tak los chciał, że też nasza skromna dwójka wtedy miała przyjemność uczestniczyć.
Tak.
Uczucia mieliśmy generalnie mieszane, bo nie do końca wiedzieliśmy wtedy, przyznajmy to szczerze. Czy to jest im plus, czy nie do końca?
Znaczy generalnie jest takie uczucie, wiesz, że na początku bardzo była duża presja na to, że wejście do telewizji. Teraz już w ogóle o tym nikt chyba nie myśli, a przynajmniej o tym nie myślę od drugiego poranka.
Dokładnie
już,
tak, ale...
Nie wiem o tym, ale...
Poszło bardzo dobrze tak naprawdę, no.
Ale ty miałeś też kilka nieprzespanych nocy. Co było największe wyzwanie?
Ja miałem nieprzespanych kilka miesięcy, moi drodzy, tak naprawdę. Tak, i to wszystko za waszą zasługą, tak naprawdę.
Od tamtej pory nie ściągasz jeszcze okularów.
Nie, nie ściągam, jeszcze długo nie ściągnę.
Nie, no, ale tak naprawdę to nasze wejście do telewizji... Jakby technicznie to jest jedna sprawa, ale merytorycznie to my się wpisujemy w tę telewizję, która teraz funkcjonuje.
Myślę, że my się
takie oczywiste przejście.
Myślę, że my się bardzo dobrze wpisujemy i bardzo dobrze do młodszych widzów.
Tak, czy młodszy telewizję?
No i właśnie, no, bo idziemy trochę pod prąd. Wszystko w zero, czyli cały czas pod prąd, wpisujemy się w to, że widzowie nas oglądają, ale bardziej młodsi. No telewizja jest starsza, to jest średnia wieku 50-45 lat, więc tak naprawdę starzeje się. Ale młodzi...
Nie, mi to nie przeszkadza.
Nie, ale nas oglądają też młodsi i warto o nich zabiegać, warto do nich docierać, bo oni też szukają ciekawego kontentu, też w telewizji. Bo to nie jest tak, że oni w ogóle tej telewizji nie oglądają. Więc myślę, że to jest jakaś nisza, którą możemy absolutnie zagrać.
Nie, no bo telewizor jest czymś takim, wiecie, no to jakby... W rodzinie funkcjonuje od zawsze, tak? Dziadek z babcią głównie przy telewizorze.
Tak, i to po 5 godzin.
Rodzice w dzisiejszych czasach już trochę mniej, ale również też, no wiem, po swoich rodzicach. Jeżeli program telewizyjny miał gdzieś zacząć, to moich rodziców, nie? A natomiast już te następne młodsze pokolenia...
No młodsze pokolenia, słuchajcie,
bardziej od tego.
Tak jak powiedziałeś, starsi...
Ale on gdzieś w tle gra zawsze, nie?
W tle gra, starsi potrafią po 5-6 godzin dziennie oglądać telewizję, młodsi 30 minut. To jest taka dysproporcja. Natomiast no mają dużo innych źródeł. Tak, wolą social media, wolą platformy streamingowe. Natomiast gdzieś do tej telewizji wracają i jeżeli jest coś mega, mega ciekawego, to nawet bardzo, bardzo do tego wracają. Łatwo Gang, finał w niedzielę, jak już wjeżdżą do Gdańska, tak naprawdę no, oglądało. Byliśmy piątą stacją w Polsce.
My to pokazywaliśmy
live. Byliśmy piątą stacją w Polsce w młodszej grupie, w młodej grupie, 16-34, więc zobaczcie, że młodzi dorośli, studenci, nastolatkowie chcieli to oglądać.
To ja wiem po swoich rodzicach, których oczywiście bardzo pozdrawiam, bo pewno oglądają, no ale ludzie w ich wieku mają nowoczesne telewizory, wiesz, smart, wszystko, ale ja wiem, jak oni działają. Oni mają wiele obaw, żeby włączyć na przykład tą aplikację w telewizorze. Oni się boją, że oni coś przestawią, że źle wpiszą i jakby robią wszystko, żeby nie włączyć tych...
Tak, jak później wrócę
wiesz,
do swojego kanału.
Wiesz, które daje ten Smart TV, oni to mają, ale niektórzy się boją z tego korzystać.
Tak.
Więc rozumiem, że to właśnie jest ten motyw, że my wchodzimy na kanały telewizyjne, dając ten YouTube w telewizorze im, nie?
No tak, no ale myślę, że seniorzy to się szybko uczą.
Nie, to na pewno jak się już nauczą, to wtedy korzystają.
Tak, o tego mają synów, córki, wnuczku. Tak.
No ale chcesz innymi słowy powiedzieć, że ja nie mam telewizora od paru lat, że trend jest taki, że trzeba kupić teraz telewizor.
To jest skandal w ogóle. To jest skandal, że nie masz telewizora. On może być włączony, ale on musi być. Odpal sobie tam kominek na YouTube.
Rozumiem, i niech tam sobie pyka.
Ale ja, chłopaki, ja latami żyłem i to długi mnie tam funkcjonowałem tak, że miałem włączony telewizor bez dźwięku, czy stację z Wiertniczej, czy stację z Placu Powstańców, tylko żeby na pasku, wiesz, leciały informacje i on cały czas był włączony.
Tak. Ale dzisiaj też tak masz, że musi być
włączony? I w pewnym momencie ja w ogóle przestałem oglądać telewizję. Zastanawiam się ostatnio, kiedy to było, przestałem w ogóle korzystać z telewizora i nie mam, ja mam kablówkę i ja nawet nie wiem, jak ją włączyć, bo przestałem z tego korzystać.
No coraz mniej.
Jakby odkrywając to, że wszystko jest pod moją kontrolą, jeżeli chcę oglądać coś, to jestem w stanie to znaleźć w streamingu czy w YouTubie. I wiesz, ta randomowość tego przeskakiwania po kanałach, która dawała ci to, że no, czasami trafia na coś, co cię zainteresuje i w ten sposób no, przy czymś zostawałeś, zupełnie o tym zapomniałem, a kiedyś nie wyobrażałem sobie funkcjonowania bez tego.
Wiesz, Erwin, to jest to, co się zmieniło, czyli to, o czym Amerykanie mówią, on tak zwany on demand tak zwane, czyli ty oglądasz, co chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz.
Ale taka jest prawda, no to widz determinuje, co chce oglądać. To widz wybiera ramówkę, to widz wybiera content. No możemy układać najlepszą ramówkę na świecie, ale później to widz decyduje, czy chce nas oglądać, czy 230 innych stacji.
Ma ten atrybut władzy pod tytułem pilot.
Czy woli zapłacić. Macie się oglądać jakąś platformę, nie?
No wiecie, to macie przykład najlepszy w streamingowych serwisach z serialami. No przecież kiedyś wszyscy funkcjonowaliśmy tak, że był ciekawy serial, miał premierę w telewizji.
Czekałeś
tydzień na kolejny odcinek. I nagle to się zmieniło, bo dostałeś możliwość obejrzenia wszystkiego w jedną chwilę. Niektóre kanały robią, niektóre streamingi robią tak, że co tydzień jest nowy, jak jest premierowy serial, ale jednak większość jest dostępna od razu.
Dokładnie.
Ale to jest dysponowanie czasem chyba, nie? Bo wszystko jest coraz krótsze. Te formy wideo z internetu są też skompresowane i wszystko musi być, jak masz tę chwilę czasu wyciętą z życia na coś, no musisz ją wykorzystać.
Tu i teraz.
No,
dokładnie,
ale
tak.
Erwin, powiedz jeszcze, korzystając, że ciebie tutaj mamy i masz pewnego rodzaju wiedzę insiderską, ekskluzywną, słuchaj, od kulis, gdybyś miał to ocenić, co się wydarzyło, to jak to zaplanowałeś od 1 do 10, to rzeczywiście poszło gładko, biorąc pod uwagę no nie tylko merytorykę, ale przede wszystkim no technikalia, bo to jest potężna operacja.
Słuchajcie, zrobiliśmy to naprawdę 100 na 10. Spodziewałem się, że będzie dużo, dużo gorzej. Ja jak dołączyłem do zero, to byłem przerażony. Byłem naprawdę przerażony, z czym mi się przyszło.
Ci powiedział?
Nie, tak.
Jakoś to będzie.
Tak, ja byłem przerażony, jak przyszło mi się.
Tego się nie da.
Tak. Więc myślę, że poszło naprawdę super. No to jest zasługa, tak jak mówiłem wcześniej, no was od pierwszego dnia. Wcześniej gdzieś tam dziennikarze prowadzący trochę mi utrudniali tą pracę, bo nie chcieli się godzić na to, na testy i na to, co wiąże się z telewizją. Natomiast myślę, że operatorzy, właśnie inżynierowie studia, tutaj nasi montażyści zrobili zarobistą robotę. No i tak naprawdę po dniu, dwóch już się wszyscy zaczęliśmy z tą telewizją żyć i uczyć się.
Oswajać.
Ale naprawdę, Erwin, to jakbyśmy mieli te same zadanie zrealizować dekadę temu, no to byłoby to technologicznie w ogóle nieosiągalne.
Nie, armia ludzi była
w ogóle.
Jakby technologia dzisiejszego internetu jest zbliżona do technologii telewizji sprzed dekady.
Tak, właśnie.
Ja pamiętam, jak ja robiłem program tuningowy, no to wiesz, to wszystko pracowało w innym systemie, te kasety mini dewał, te kamery, to wszystko było nieosiągalne, wiesz, jakbyś wziął kamerę tak zwaną cywilną wideo versus kamera, którą wtedy się pracował w telewizji, no to było razy 10. A dzisiaj to się też zatarło.
Ale dlatego, że mamy małe kamery, a dają jakość przepotężną.
No właśnie, jakby te standardy telewizyjne są łatwe do osiągnięcia teraz.
Tak, coraz łatwiej.
Więc te materiały robione wcześniej, przez 2 lata istnienia kanału, można...
Największy problem mamy z tym, co nagrywaliśmy 2 lata temu, nie? Dokładnie.
Erwin, jeszcze słuchaj, na koniec powiedz, co przed nami. Uchyl rąbka tajemnicy. Stano już mówił o tym, że ten rok to właściwie jest skierowanie naszego wektora, takiego najmocniejszego uderzenia na portal. A co z telewizją?
Jak słuchajcie, mieliśmy w tym roku się uczyć telewizji, zaszkodzić konkurencji w przyszłym roku, natomiast my już to zrobiliśmy, tak naprawdę. No idziemy na poważnie, robimy tu telewizję na poważnie. Będzie coraz więcej kontentu na żywo. Będziemy nadawać 24/24, więc bardzo dużo materiałów. Jesteśmy coraz szerzej dostępni, od poniedziałku również na C+, więc ten zasięg techniczny nam tylko rośnie. No myślę, że już tej jesieni będzie bardzo, bardzo ciekawie. No, niebawem mundial, więc też mamy dużo, dużo ciekawych materiałów około mundialowych. Na po mundialu jesień, zima i tam będzie grubo. No.
Ale ja rozumiem, że my idziemy w kierunku jakby tak między lifestyle'em a newsami, tak?
My tworzymy telewizję na nowo, mamy archiwum, mamy live, mamy para live.
Ale czy my docelowo mamy być kanałem takim, wiesz, newsowo-informacyjnym stricte, czy
nie?
To jest taka hybryda trochę?
Nie, to będzie hybryda i to będzie taki Frankenstein składany, wiecie. Nie mamy ramówki stałej, podejrzewam, że ramówką będzie co dwa tygodnie inna, więc tak naprawdę ciągle coś ciekawego w Zero TV.
Proszę Państwa, panie i panowie, Erwin Tyszkiewicz, człowiek, który nie ma zamiaru ściągać okularów przeciwsłonecznych przez najbliższy rok, niezależnie od pogody.
Bardzo słusznie.
Taki mamy klimat.
No. Tak jest, dziękuję bardzo.
Dzięki. Dzięki. Raz jeszcze gratulacje i dzięki za twoją, mimo wszystko, anielską cierpliwość, stary. Tak trzymać. Dzięki.
A do nas już kolejny anielsko cierpliwy gość.
Oj tak, chociaż zabujało łajbą kilka minut temu, ale cierpliwie czekał na swoje wejście ze świeżuteńką prasą. Wojciech.
Oj, ta z prasą. O, widzę, że polskojęzyczny.
O, proszę.
Dzisiaj jak zwykle przychodzę z fantastycznymi newsikami.
Zaczynamy, Wojciech Parosz.
Ty świeże gazety wziąłeś.
O, było ciężko.
Było ciężko. Ale gdzie jest ta gazeta?
Zobaczcie, urok prasy w sztynorcie. Zobaczcie, no, czy kiedykolwiek był taki tytuł.
Działkowca wziąłeś?
Proszę bardzo.
Dawaj, ja będę ty.
Działkowiec. Mamy działkowca.
Pokażcie, do którego z was. Dobra, tutaj, proszę bardzo.
Ale działkowca sobie zostawimy jako wisienkę na torcie. Tak, jako wisienkę na torcie, bo zaczniemy od newsika, który wydaje mi się, że świetnie kontrastuje z tym, jak to czasami, zwłaszcza ludzie młodzi, często nie mają siły, często mówią, że im się nie chce i tak dalej.
Ale to nie u nas, młodzież bardzo jest taka porywcza.
Spójrz na nas.
U nas, mówię ogólnikowo, tutaj to tak, absolutnie to nas nie dotyczy. Aczkolwiek, jak sobie spojrzymy na artykuł Agory, 90-latka mistrzynią Europy w biegu na 200 metrów. Proszę bardzo.
Ja żeście fanzą.
Pani Janina Rosińska. 90 lat, cały czas biega i ma nadzieję, że będzie biegać do 100 lat. Nie wiem, tutaj jakoś mogę pokazać na artykuł,
tak,
czy nie?
Tak, trzymaj. Ja
proszę bardzo. Pani Janina postanowiła rozpocząć swoją przygodę sportową, kiedy była już seniorką, bo przez większość życia pracowała jako nauczycielka. Nie miała po prostu na to czasu. No i w pewnym momencie swojego życia stwierdziła, że zawsze chciała to robić. Od najmłodszych lat wszędzie miała daleko, więc za to chodziła do szkoły, 3 kilometry w jedną stronę, a to jeszcze jakieś inne aktywności. I w końcu, kiedy miała więcej czasu, przechodząc na emeryturę, stwierdziła, że będzie biegać po kilkanaście kilometrów, a nawet w swojej karierze ma 366 maratonów.
To jest niesamowite.
366.
Ale to pokazuje, że jest nadzieja, jest jakaś przyszłość.
Właśnie o to chodzi.
Przed nami, tak. Czyli w roku przestępnym każdego dnia przebiegłaby maraton.
No to wychodzi, no.
A to jest news na miarę specjalnego wydania ze Sztynortu.
Pani bardzo zabiega, no.
I serdecznie pani gratulujemy, pozdrawiając mocno. Jest z kogo brać przykład.
Co prawda, jak podaje gazeta, bo to jest wywiad i ona mówi, pani Janina, teraz już nie biegam maratonów, ale kilka razy w roku startuję na 10 czy 15 kilometrów. Weź przebiegnij 15 kilometrów mając 90 lat.
Myślę, że nawet...
Weź dożyj tego wieku po pierwsze.
No właśnie, po swoją drogą. Więc to jest niesamowite. Jak teraz bierze udział w biegach, to mówi o tym, że jest traktowana jak gwiazda. Jak dobiega na linię mety, to
wyobrażam sobie.
Jest napisane, że witają ją z balonami. Teraz jak przebiegła mając 90 lat, balony z 90, nie? Z kwiatami. więc...
Ale
więc,
on jest 90, więc, grubo.
Tak, tak.
Grubo więc, się nam bawita.
Więc życzę nam, sobie i wszystkim widzom, żebyśmy dożyli takiego, takiej kondycji.
Na... A pokaż, bo ty zawsze z tyłu takie mało śmieszne obrazki.
Lat chociaż.
Ja bardzo lubię to.
No dobra, tu masz horoskopy?
Nie, to są takie... Tutaj nie ma horoskopów.
Nie, to
są komiksy.
To są z tyłu takie żarty mało śmieszne.
Dobra, to wybierzmy losowo ten.
No dawaj.
Mam już kolekcję win Tuska i tutaj wina Stalina.
Tak. Więc kto się zaśmiał?
No, rozbawili nas bardzo. Od rana i do rozpuku. Dobra, czekamy na działkowca, ale zanim działkowiec, to jeszcze...
Tak, zanim działkowiec, to przechodzimy teraz do sprawy, którą opisuje Gazeta Warszawska. Nie wiem, czy słyszeliście...
A skąd tę Gazetę Warszawską na Mazurach wziąłeś?
Spytajcie się naszego wspaniałego porankowego... Janek jest specem od spraw niemożliwych.
Oddając teraz odpowiedź Janka, ona wyglądała...
Tak.
Generalnie tak u nas wyglądają często. Słuchajcie, ale nie Janka, nie, ale nie Janka.
Mamy świadomość, że jednak na Mazury to bardzo dużo ludzi z Warszawy przyjeżdża, więc i prasa warszawska.
Tak, więc prasa warszawska.
Chcemy być tak, aktualni.
Nie wiem, czy słyszeliście o tym, 27 maja dokonała się rzecz niemożliwa i pomimo tego, że to było już jakiś czas temu, to Gazeta Warszawska dopiero teraz o tym pisze, a mianowicie naukowcy wyszli na ulicę i to jest rzecz bezprecedensowa.
A to nie byli naukowcy z NASA?
No nie, jeszcze nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wcale nie mamy się czego wstydzić, dlatego że naukowcy, ja robiłem akurat o tym materiał, więc do niektórych pojechałem, to są naukowcy między innymi również, którzy prowadzą badania, z których korzysta się na całym świecie. Na przykład w Toruniu jest takie laboratorium fizyki kwantowej, gdzie prowadzone są badania najnowocześniejsze w ogóle na świecie, które są cytowane w najbardziej prestiżowych czasopismach. Jak rozmawiałem z profesorem, który tam przewodniczy tym badaniom, to opowiada o tym, że pomimo tego, że badania są tak zaawansowane, to oni muszą starać się o to, żeby mieć na te badania, bo nie mają pieniędzy. W swoim proteście takie trzy główne punkty uwzględnili. Po pierwsze, żeby mieć godziwą wypłatę, wynagrodzenie. Po drugie, żeby mieć za co prowadzić te badania. No i po trzecie, żeby studenci, którzy chcą związać swoją przyszłość z nauką, żeby nie rezygnowali przez to, że będą pracować mniej niż...
Czy pada jakaś kwota? Bo wtedy możemy przejść kapelatorem.
A nawet tutaj jest. Nawet jest tutaj odnośnik.
Ja się kapeli. Ty, 6000, tu jest nawet, ja się kapeli.
Zamiast stypendium dla zdolnego młodego fizyka 6000 zł miesięcznie dla Jasia Kapeli na piosenki do musicali o Bartu. Jaś Kapela wyznacznikiem standardów.
Powiem wam poważnie, gdyby ten Jaś Kapela miał jajca, to by po prostu stanął w prawdzie i powiedział, że nie chce tego, że on rezygnuje z tego, oddał to i nie byłoby sprawy.
No ale ty odwołujesz się do rzeczy zupełnie idealnej.
Ale chłopie, ale ja gadałem z Jackiem Prusinowskim, on ma taką cierpliwość, rozmawiał z tym typem.
Wiem.
Przecież jak on mówi mu
oglądałem
o tym, jak on go pyta o ten musical, że on miałby zrealizować, to będzie w przyszłości. Przy chłopie to jest jeden wielki wał. No.
Ale wiesz, to jest też, pamiętam to, bo wtedy byłem z uczniami z Hoffmanowej i obserwowaliśmy pracę Kanału Zero od rana na żywo i rozmawialiśmy z Jackiem przed tą rozmową, że to jest trudny rozmówca, stary.
Trudny.
No bo generalnie, nawet jeżeli próbujesz nawiązać jakąkolwiek, mieć jakąś namiastkę poważnej rozmowy, no nie da się.
No nie da się.
I to jest tak zaskakujące, jak można być tak pewnym siebie, mówiąc dość dziwne rzeczy. Lekko.
Dobra, zejdźmy z niego, ale
pasuje nam, rewelacja.
Naukowcy domagali się 3% na naukę, zresztą mieli takie hasło w swoim proteście. 3% dla nauki, 100% dla Polski. I to, co wywalczyli, to jak podaje Gazeta Warszawska, do naukowców przed Sejm wyszli wiceministrowie nauki Karolina Zioło-Pużuk i Marek Gzik, którzy odebrali podpisaną przez ponad 25 tysięcy osób petycję o zwiększeniu nakładów na naukę. To jedyny sukces naukowców.
No, petycję odebrałem.
I tyle.
Boję się, że tutaj możemy się, nie wsłuchując za bardzo w aktualny głos obecnego rządu, posiłkować tym, co już kiedyś słyszeliśmy, że pieniędzy niestety na to nie ma i może nie być.
I tego się obawiają naukowcy przede wszystkim dlatego, że z inwestycji na naukę nie ma natychmiastowych zwrotów. Trzeba czekać.
No tak.
To nie jest też
nie
pewne.
Tu i teraz i poza tym nie można tego wykorzystać w kampanii wyborczej.
No właśnie o to chodzi.
Ale,
no.
ale też bądźmy sprawiedliwi, że nie jest to pewnie postulat, który pojawia się tu i teraz dla tej władzy, tylko pewnie od dekad każda władza traktowała naukę trochę jak służbę zdrowia i no, dlatego potem, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy.
A potem masz sytuację, że polski naukowiec pracuje za granicą w jakimś instytucie, bo jego wynalazek czy jego praca została doceniona. To się staje w jakimś momencie standardem światowym, a ktoś nasz polski
nasz biało-czerwony.
Biało-czerwony. Wiesz o co chodzi, to jest taka żenada. No.
Wojtek, słuchaj, na horyzoncie już sobie robią fotki na wejściu do naszego...
Tak, więc nasza wisienka na torcie, działkowiec, zerknijmy na stronę 32.
Zapraszam.
O, coś będzie
ostatnio. I tam będzie się działo. Będzie się działo.
32. To nie, 32 to oczko mniej niż Scott Pippen. Poczekaj, mam.
32.
Owocowanie co drugi rok.
Dokładnie, owocowanie co drugi rok.
To jakbyśmy, poczekaj, to jakbyśmy zasadzili...
Jeżeli chcielibyście zasadzić sobie drzewko owocowe, to uwaga, drzewka owocowe nie jest zawsze tak, że owocują co rok. Serio. I teraz pytanie, dlaczego?
No.
Okazuje się, że jeżeli drzewka owocowe stwierdzą, że jednego roku sobie wyowocuje całe gałązki tych jabłuszek albo gruszeczek, to następnego roku nie ma siły na kolejne. Więc działkowcy wymyślili taki sprytny sposób, żeby obcinać te owoce, które w danym roku jeszcze przed dojrzeniem prawdopodobnie nie będą najlepsze z najlepszych, żeby drzewko miało siły na następny rok.
Tak,
żeby taki sprytny.
Tak, ale
warto działkowca poczytać.
No właśnie.
Warto. Roślina, prawdę ci powie, w jednym sezonie drzewo zawiązuje i utrzymuje bardzo dużo owoców, a w kolejnym kwitnienie jest słabe, a plon mały. Główną przyczyną jest nadmierne obciążenie drzewa owocami w jednym sezonie. Roślina zużywa wtedy większość energii i składników pokarmowych na ich wzrost i dojrzewanie. W efekcie powstaje mniej pąków kwiatowych na kolejny rok. Czyli rok obfitości i potem rok odpoczynku.
Tak w życiu.
No nie naszym. W zeszłym roku byliśmy na posterunku, w tym roku też jesteśmy na warcie.
My mamy tak, że rok obfitości, a w następnym roku dwa razy więcej obfitości.
Bardzo serdecznie wam polecamy nie tylko działkowiec, ale no widzisz.
Nie, no to trzeba prenumerować.
Jak chronić pomidory?
Co ciąć latem?
I największe szkodniki to są na działkę.
Ale słuchajcie, to są... Ja serdecznie mojego tatę pozdrawiam, który jest między innymi z wyboru...
Jak ktoś się interesuje pracowaniem w ogródku, to super magazyn.
Wojtek, bardzo tobie dziękujemy. Mamy
bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.
Widzimy się na Rodosie.
Rodos, bardzo serdecznie wszystkich działkowców generalnie pozdrawiamy. I teraz wchodzą oni. Wojtek, możesz spokojnie udać się do swojej koi albo kei, zwał jak zwał. A na posterunku Iza Kozak i Patryk Zajączkowski. Zapraszamy.
Duet graficzny.
Czad domagał się tej wizyty od wczoraj. Taram,
Iska jest naszym must have.
Siema, Nelo.
Cześć, chłopaki.
Patryk, ale wiesz, że ty zaraz będziesz tutaj katanę i ten sweterek wspaniały ściągał, nie?
Wiem.
Jesteś przygotowany.
Patryk, tam masz mikrofon, z mikrofonu mówi.
Trzymaj, tak? Nie. A dlaczego będzie się zbierał?
Ja nie wiem, to Tomek
że tak ciepło sprawia. Niby?
Oczywiście.
Oni oszukują, tu jest tak zimno, słuchajcie.
Do której wczoraj siedzieliście?
Nie będę tego mówił.
Rozumiem.
Wczoraj?
Proszę się troszeczkę ładnie.
A jeszcze, już jest wczoraj? Właściwie?
Dobra, to inaczej. Powiedzmy bilans przespanych godzin.
O!
Ile? Wspólnie.
Ale cztery. Wspólnie przespanych?
Znaczy w sumie osobno.
Ale osobno.
Żeby osobno.
Ale to jest bilans ostatniej doby. Czy wyjazdu?
Nie, doby. Doby. Dobrze. Cztery godziny.
Ale rozumiem, że to jest ze względu na presję na grafika po prostu. Że
tak.
Praca, no, praca. Przecież to nie o prywatkę chodzi. Wczoraj,
no dokładnie. Prawda? Zero zabawy, po prostu orka na ugorze tak zwanym. Nie, oczywiście żartujemy, bawimy się tutaj świetnie, pracujemy.
Wysypiamy się.
Mało, ale intensywnie. Jest dobrze.
No dobra, musimy też naszym widzom wszystkim zdradzić, że Iza objęła stanowisko dyrektorskie, jeżeli chodzi o dział graficzny.
Tak.
Jesteś kierownikiem.
To jest kierownik budowy. To jest kierownik budowy graficznej.
Patryk, jaką szefową jest Iza?
Dziękuję.
Iza jest najlepszą szefową, jaką miałem.
Dziękuję. Jak wyuczony, ale
ja wam powiem teraz, bo ja wczoraj słyszałem, jak Iza komplementowała Patryka, a Patryka nie było z nami, a ona w samych superlatywach.
Nie mówiła. Nie?
Tak mówiła.
Tak było.
Potem mówiła, o, tam idzie. A to potem powiedziałaś, to już nie powiem.
Dobra, dzięki.
No dobra,
bo ale... jednak przyjaźnimy się też, nie? Nie wiadomo.
Dzisiaj sobie spijamy z dzióbków troszeczkę i bo taki czas, ale to nie jest praca, która mlekiem i miodem płynie, bo to jest praca, wy jesteście non-stop na łączu, cały czas w gotowości. Co więcej, musicie się wykazać bardzo konkretnymi, Patryk, umiejętnościami, żeby nie było, że każdy może. Bo ty jesteś normalnie artystą, tak?
No, wiesz, ciężko być czasem kreatywnym na szybko, a tutaj trzeba, nie? Więc... Ale dajemy radę.
Trochę ale to jest tak, że wy macie przygotowane jakieś template'y i tylko na bazie tego możecie szybko reagować, no bo rozumiem, że ktoś na dyżurze cały czas musi być
no tak.
graficznym, tak? No bo skoro coś się wydarza, mamy jakiś na przykład live specjalny, no to ktoś to musi przygotować.
Dokładnie.
To masz jakieś bazy twarzy z kanału i potencjalnych gości takie już obrobione, żeby potem nad tym nie pracować? Czy?
Wiesz co, no na tym etapie już mamy sporo gości, którzy byli.
No właśnie. Mhm.
Tylko, że też często nie pamiętamy o tym, kto był, kto nie. I wertujemy i tak dalej. I często zdarza się tak, że ktoś się powtarza rzeczywiście i możemy użyć czegoś, co już było. Aczkolwiek, jeżeli na przykład dany gość albo osoba, ktoś tam był u nas, powiedzmy 2 lata temu, no to często już nie wygląda w taki sposób i tak trzeba wyłudzać
jak
nowe zdjęcia. No, ej! Ja się, przepraszam bardzo, ja się
to
proszę już...
To miniaturkę.
To jest, ja dobra, to jest świetna historia.
Dawaj,
powiedz,
Patryk.
Ile czasu ci to zajęło?
Zajęło mi to stanowczo za dużo czasu, niż powinno.
Ale... Dobra, nie mów może
ale
dokładnie
to w galopie,
o okolicznościach.
Tutaj.
Tak, wczoraj.
Tak, wczoraj to robiłem. No, na kolanach, mając laptopa, na touchpadzie i nie powiem, co się działo tam dookoła mojego środowiska, ale bardzo dużo
radośnie
czasu.
Było.
Bardzo było radośnie i zdecydowanie za dużo czasu zajęło mi.
Radosne okoliczności przerwy.
Ale
dobra.
Słuchajcie, jeszcze tylko anegdota dawaj. Mała o tym. Przyszłam tutaj dzisiaj na malowanie i Janek Białostocki, który wydaje ten poranek, mówi do mnie, ile spałaś? Ja tak, 2,5 godziny. On, aha, no bo jak zobaczyłem, że podpisówki do poranka ktoś mi wysłał po 3, to się lekko zmartwiłem.
Tak, to byłem ja.
Ale tak to doceniłam, bo pomyślałam sobie, kurde, ale fajnie, że był w imprezie, a jednak pomyślał o tym, że jest
robota do zrobienia.
To się
nazywa odpowiedzialność.
Dokładnie.
Profesjonalizm. My jesteśmy, słuchajcie, w bardzo dobrych rękach. Nawiązuję teraz do tego small talku, który nastąpił tutaj na samym początku. Patryk, jak gdzieś odpalałeś mi wczoraj twojego Insta, ale
tak,
tego
tak,
mogę,
tak, pokazywałem ci.
Ja zaraz do tego wrócę, ale nie muszę wracać do Insta, no. Bo mamy na żywo o. grafikę, która reprezentuje pewnego rodzaju historię pojednania, o której rozpoczęliśmy.
Tak, tak, może być to kontrowersyjne w tym towarzystwie, ale
ja
jednak to
mikrofon,
pokażę.
A ty...
A czy
nie będzie negliżu na spokojnie.
Grubo, grubo.
Aha. Tylko tak, to jest grafika twojego autorska.
Że policja nam dokucza?
Oj, brudna proszę. Troszkę, ale to nie szkodzi.
Oj. ja muszę wam...
Policja nam dokucza, jeszcze chwila i zaczniemy.
Dawaj do chłopaków, ale... Na... Cyk, robimy zbliżenie. Policja nam dokucza,
policja,
to jest grafika
policja.
Z historią. Ty takie grafiki przygotowujesz?
Tak, jest to grafika mojego autorstwa. Ciekawostka, tutaj fun fact. Twój serdeczny kolega z Poznania, Rychu, dostał ode mnie tę koszulkę w prezencie kiedyś, jak mieliśmy wspólny event, gdzie miałem wystawę, a on miał koncert. I
wspaniale.
Więc teraz... piony i dostał...
Kojarzy... No a ja mam do ciebie pytanie możliwe. A skąd jest ten cytat?
No cytat pochodzi z...
Nie. Znaczy nie ze z płyty Ryśka, bo to wiemy.
Tak.
Skąd jest ten cytat na płycie Ryśka?
Jest to jakiś...
Miami Vice, pierwszy odcinek.
Tak?
A, proszę.
Albo drugi.
Ale szef.
Widać,
ale
że szef tutaj jest.
Policja nam dokucza. Jeszcze chwilę zaczniemy do nich strzelać.
Tak.
Czyli puzzle mamy poskładane.
Ale zaorane, dobrze.
Ale chciałem jeszcze na koniec, tylko dopowiem. Poczekaj, tu wczoraj podpłynęła radio, tak. Radio Łódź.
Wtedy, kiedy,
radio
wtedy,
Łodzią
kiedy
podpłynęli.
O Patryku w so-
i ten podszedł, tak, ona mówiła superlatywach o Patryku, a Patryk w tej
koszulce.
Przy radiowozie. Ale przy radio Łodzi. I idzie policjant.
A on tak
to jest tylko przesadza.
Było, ale jak się zaczerwienił.
Tak nie było.
Trochę było.
Przyznaję, że trochę spełniałem, ale nie aż tak jak się wykazuje.
No ale przecież jak spojrzymy na te radosne twarze na tej grafice, no to jest czysty uśmiech, no czyste dobro.
Oczywiście,
czysty tak. pozytyw z tego płynący. Dobra, pogadajmy chwilę o tym, co jest poza robotą, bo o robocie to możemy gadać, a wszystkim ją realizujemy. Patryk, ty jesteś artystą, który realizuje się w ten sposób. Odsyłamy na twojego Insta,
tak.
czyli?
Fresco Stesco
XD.
XD. To chyba jakiś, bardzo poważny, jakiś Italianie.
Bardzo poważny, polecam.
Dobra, słuchajcie, powiedzcie poważnie. Czy styl tych miniaturek wszystkich, bo to jest pewna konsekwencja pewna, ale o tym rozmawiamy. Czy to jest ustalone odgórnie i tego się trzymamy? Czy tutaj jest jakaś dowolność w kierunku, że to się rozwija? No bo miniaturki na YouTubie zmieniają się z jakiś czas u wszystkich. Tak. Trendy się zmieniają. Teraz jest taki nieciekawy trend, że wszyscy mają za jaja taką samą miniaturkę pod kątem, te napisy żółto-czerwone i takie przekontrastowane twarze są, nie?
No my trochę łączymy dwie rzeczy. To, co już mamy taką stałą.
Wypracowane takie.
Dokładnie. Czyli ten key visual, że jak ktoś wejdzie na YouTube'a, zobaczy te nasze, nie wiem, belki, tekst, font, którego używamy, to będzie wiedział, że to jest kanał Zero. Mhm. Ale ta forma ewoluuje cały czas. I myślę, że to jest trochę taki klucz, żeby nie zamykać się na to, że robimy tak, to teraz już zawsze będziemy robić tak.
Tym samym ten cały czas?
Tak, tylko żeby właśnie dostosowywać się trochę do tego, co jest w danych trendach, ale jednocześnie też zachowywać taką część, która będzie rozpoznawalna dla nas.
Ale był taki moment, jak zaczęliśmy naszą działalność Canaletto, że instagramowe grafiki nasze były wielką inspiracją dla TVP w likwidacji. TVP Info miało dokładnie takie same. Wszystkie grafiki były skopiowane, jakby styl graficzny przez jakieś tam, nie wiem, parę miesięcy.
Ale to
było różnięte od nas jeden do jeden wszystko. Więc to jest wpływ na innych.
Ale oczywiście. Moim zdaniem tak, ja mam takie, nie wiem, wy bardziej siedzicie w tym temacie, mam takie wrażenie, że pewnego rodzaju sznyt wy jako dział graficzny wyznaczyliście, że potem YouTube mocno poszedł w tych grafikach za tym, co wy składaliście w całość, nie? I za tym, co wymyśliliście, tym pewnego rodzaju taką też wyrazistością tych grafik. Czy nie? Czy
ja
to już było?
Ja nie wiem.
Skromne.
Czy
powiedz, że to
tak...
my i...
Dobra, no to my.
I zapowiedz,
no,
tak, po prostu wyznaczamy trendy.
Dobra, to my, to ja.
Wyznaczamy trendy. Nie idziemy utartym szlakiem, my wyznaczamy nowy.
Dobra, to
my wyznaczamy
kropka.
Standardy, a nie do nich dążymy.
Dobra, to suche dane, to ilu grafików pracuje w kanale Zero?
Ile nas jest? Z 8? 8?
Ile nas jest?
Nie policzysz tego teraz.
Nie, dobra. Od 8 do 8 gdzieś tam. Aha, tak.
No, ale masz czas poza robotą, żeby jeszcze potworzyć trochę?
Wiesz, no jak trzeba, to się znajdzie, nie?
O trzeciej wysyła i można jąć hobby.
Pracujemy po 16 godzin dziennie.
A po ile godzin
pracujesz? Już to się skończyły te czasy, tak? Trzeba było wziąć się do roboty.
To czemu masz bilans snu 4 godziny na dwoje?
To z naszej winy,
To jest niewygodne pytanie. To z własnej woli nieprzymuszonej. Po prostu tak długo nam zajęło robienie podpisówek i miniatury do poranka.
Wiadomo, czasami niektóre rzeczy trwają nieco dłużej.
No,
dobra, słuchaj, a powiedz, czy był jakiś, no przez te 2,5 roku, przyjmijmy, momenty, kiedy coś poszło nie tak, na przykład coś spieprzyliśmy.
Dzień jak co dzień.
Jakaś taka gruba pomyłka, że była afera albo jakaś niemiła sytuacja. Weź
tak.
Coś powiedz.
No było.
Mamy dwie, słuchajcie, mamy czas, Janek pokazuje 3 razy X.
To nie możemy o tym mówić.
Nie, że mamy czas na dwie dobre historie.
Dwie dobre anegdoty?
Pierwsza... Nie? Janek, bo co?
A, to już nie mamy czasu.
Dobra, to słuchajcie, to dawajcie pozdrowienia, mam pół minuty, dawajcie.
Ale jedno. Dobra, wiecie co, mogę tylko powiem ostatnią rzecz, że my naprawdę czasem mamy dużo rzeczy do zrobienia i czasem się zarąbiemy w czymś i najlepsze jest to, że ludzie, którzy oglądają, są odbiorcami danej rzeczy, od razu traktują to jako statement kanału Zero. Kanał Zero uważa, że coś tam, a to po prostu była jakaś pomyłka, bo gadaliśmy sobie razem i się śmialiśmy
i tak
tyle.
Akurat wyszło,
No niestety, no tak jest, jesteśmy tylko ludźmi. Ale i dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów. Jest wspaniale, Sztynort, pozdrawiamy również.
I my za chwileczkę zobaczymy się w telewizji. Dobrze, że...
A teraz Petros Przylos. Tak.
Witajcie, drodzy widzowie. Swego czasu opowiadałem wam o krowie Weronice, czyli zwierzęciu, które po raz pierwszy nauczyło się wykorzystywać narzędzia, żeby zaspokajać swoje potrzeby życiowe. To jest pierwsze bydlęcie, które potrafi to robić i temat tak chwycił, że niektórzy z was poprosili o kontynuację tej historii. Otóż Weronika, oczywiście nie wiem czy ona sama, ale jej koleżanki na pewno mają ostatnio nowe zajęcie. Ceny mleka spadają, oddawać krowy na mięso obecnie się nie godzi, no więc rolnicy wymyślili, w jaki inny sposób można zarabiać na tych zwierzętach. A mianowicie dorabiają, wynajmując krowy do przytulania.
It's a new trend and a new tool. A lot of people are like, you're using cows? And I'm like, yeah, yeah, we are.
Okazuje się, że jest popyt na usługi relaksacyjne, które polegają na przytulaniu się do klatki piersiowej krowy i takim powolnym zatapianiu się w biciu jej serca, które bije w rytmie spoczynkowym. Krowa może rzeczywiście zejść na totalnym chillu do 48 uderzeń na minutę. W tej konkurencji przegrywa tylko z wyluzowanym osłem, którego tętno wówczas wynosi 36, no i z absolutnym rekordzistą obniżania pulsu, czyli, no, czyli słoniem, który nawet w przypływie furii ma serce bijące z częstością 35 uderzeń na minutę. No ale przytulanie się do słonia w furii jest dość niebezpieczne, zabawy z osłem też nie są za dobrze widziane, no więc krowa wygrała. Pół godziny krowoterapii kosztuje zwykle $20 wzwyż i ta usługa jest nawet skierowana do dzieci, które dość dobrze znoszą taki właśnie, takie przytulanie się do krowy, a szczególnie wtedy, gdy mają na przykład ADHD. W przypadku dzieci lepiej oczywiście sprawdza się ciele i po kilku takich sesjach taki dzieciak z ADHD staje się bardzo cielakowaty, co w przypadku ADHD jest no, skutkiem pożądanym. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola, ya está mu. Do popularyzacji krowoterapii znacząco przyczyniła się pandemia, kiedy to ludzie poczuli się zamknięci w małych betonowych klatkach. No więc wówczas znalezienie odrobiny ciepła za $20 wzwyż okazało się całkiem interesującą opcją dla niektórych. Ludzie z Ameryki zachwalali, że trudno utrzymywać stres, gdy przytula cię albo ty przytulasz stworzenie, które no, ma wygląd takiego w sumie filozofa, tylko o wielkości małego samochodu. A właściwie może nie wygląd, a spojrzenie filozofa. Niektórzy przeżywali z krową żałobę wynikającą z utraty osób najbliższych, a niektórzy spędzali czas w taki sposób, rekompensując no, brak takich realnych kontaktów w życiu. Pytanie tylko, co na to same krowy? Czy to dla nich też jest relaksujące?
Hey, no, we are not fighting. I am just petting. I have no treats. Hey, don't eat the phone.
Ow. Organizatorzy sesji cow-cuddlingu oczywiście zapewniają, że w przypadku krów no, ta usługa nie budzi jakiegoś większego stresu i to również dla krów jest relaksujące. Mówią, że to dla krowy jest miła no, chwila wytchnienia przed kolejnym przystankiem, jakim jest rzeźnia i przed jeszcze kolejnym, jakim jest McDonald's. Przytulanie krów stało się bardzo popularne w ostatnim czasie w Holandii. Tam to się nazywa knuffelen i stosuje się to zamiast spa, medytacji czy nawet sesji terapeutycznych. Lub zamiast na przykład jogi. Jeżeli chodzi o samą jogę, no to przykładowo w Wielkiej Brytanii stosuje się takie zajęcia z jogi, które odbywają się z kozami.
We started promoting it as goat yoga. We really thought just our friends and family would show up.
I są też coraz liczniejsze miejsca, które oferują sesje relaksacyjne z delfinem, pingwinem czy też świnią, taką miniaturową. W Polsce, z tego co wiem, wciąż króluje dogoterapia, hipoterapia oraz spacery z alpakami. Tak przynajmniej mówi artykuł, który znalazłem. Znalazłem też ofertę mindfulness z kotem oraz do łagodzenia nadpobudliwości głaskanie królika i warsztaty sensoryczne z drobiem. Jest też coś takiego jak apiterapia, czyli terapia poprzez kontakt z pszczołą. W tym ostatnim przypadku oczywiście nie chodzi o głaskanie, tylko o słuchanie brzęczenia z bezpiecznej odległości. Ewentualnie wdychanie powietrza z ula.
Jest jedna osoba, huczy. Zapach jest niesamowicie.
Oczywiście klasyczna medycyna nie potwierdza tych wszystkich dobroczynnych, terapeutycznych właściwości zwierząt, o których mówią hodowcy.
Put your arms around them, but more importantly, put your faces on them and close your eyes.
Ale póki nikomu nie dzieje się krzywda, zwierzęta nie są wykorzystywane, a nawet okazuje się, że same zwierzęta lubią takie rzeczy, no to nikomu nie zaglądamy pod kołdrę, czy tam do budy. Wolność Tomku w swoim domku, ulu, o Boże, czy tam chlewie.
Gdzie jesteś, gdzie moja kabyło?
Dzięki za dziś i niech moc uścisków będzie z wszystkimi wami.
Dzień dobry, witamy ponownie bardzo serdecznie. Do widzów dołączają telewidzowie, których ze Sztynortu witamy. Ahoj!
Ahoj!
Ahoj, przygodo! Tak jak mówiliśmy i powtórzmy to, jesteśmy na naszym wyjeździe integracyjnym. Prywatka za prywatką, atrakcja za atrakcją. Dzisiaj słońce nad Sztynortem wstawało około godziny 4. Iza i Patryk, nasz dział graficzny właśnie,
poszli
jako
spać.
Reprezentacja tych, którzy integrowali się do samego rana, poszli spać. A z nami Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Witamy. To Mazurskie Pogotowie Ochotnicze jest oddzielną organizacją od innych ochotniczych jednostek ratunkowych.
Tak, my zawsze byliśmy trochę inni, może niekoniecznie dziwni, ale na pewno wyjątkowi. I to się zaczęło już naście, a właściwie 10 lat temu. Żeśmy się nie mogli dogadać z tą wierchuszką, z tą czapą, która gdzieś tam nas zawsze mierziła, gdzieś trzymała. I postanowiliśmy iść jakby swoją drogą, a to dlatego, że obszar Mazur, szlak Wielkich Jezior, te wszystkie jeziora, to jest specyficzny obszar działania. I tak jak inaczej się ratuje na morzu, na rzece, gdzieś tam na basenie, inaczej się ratuje, inaczej się pracuje na szlaku Wielkich Jezior. Dlatego my żeśmy się, kiedyś byliśmy mazurskim WOPR-em, natomiast od 2012 roku jesteśmy Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, w skrócie MOPR, i chcemy być tak utożsamiani, tak nazywani. Bo robota, którą robimy już od prawie 30 lat, to też jest inna robota niż ta, którą robią ratownicy w całej Polsce. Nie powiem, że lepsza czy gorsza, tak? Bo nie będę tego oceniał. Natomiast ratownictwo jachtowe i to, co tutaj się robi na szlaku Wielkich Jezior, to chyba taki wyjątek, taka perełka jakby w skali całego kraju. Tak się nigdzie nie ratuje, tak się nigdzie nie dyżuruje, tak jak tutaj. Byliśmy pierwszą służbą w kraju, która zaczęła dyżury całoroczne, całodobowe, co też myślę fajne i ważne podkreślenia. Byliśmy pierwszą służbą, która wprowadziła do ratownictwa zimowego poduszkowce, kiedy jeszcze żadne służby w tym kraju tego nie robiły. Także tych
ratownictwo takich... zimowe.
Tak, ratownictwo zimowe, i w tym roku wrócił lód na Mazurskie Jeziora. Wrócił lód, mamy trzy poduszkowce, te poduszkowce fajnie się sprawdzają i to jest jakby jedyny bezpieczny, a zarazem najszybszy środek pomocy i dotarcia do poszkodowanego z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ratowników, co jest mega ważne, bo tak, najważniejsze zawsze jest bezpieczeństwo ratownika.
No to ile razy te poduszkowce były użyte w ciągu ostatniej zimy? To jest...
W ciągu ostatniej zimy? Codziennie.
Ale to jest,
codziennie?
Ale to jest naprawdę codziennie ktoś wpadł na pomysł, żeby wyjść na lód, który pękł i tam wpadł do wody i tak dalej?
To znaczy tak, o te ostatnie zimy to rzeczywiście nas nie rozpieszczały, czyli nie było dużych mrozów, nie było dużo śniegu, tak? Ta pokrywa lodowa była, bądź jej nie było, tak jak była, to była bardzo cienka. Natomiast w tym roku rzeczywiście zima dopisała, tego lodu było pod dostatkiem i my nie tylko oprócz tego, że wylatujemy, bo poduszkowcem się lata, wylatujemy do zgłoszenia, tak? tak, jeżeli coś się dzieje. Natomiast też prowadzimy dużo profilaktyki, dużo prewencji. Pokazujemy wszystkim tym, którzy są, mają fioła na punkcie chodzenia po lodzie, wędkowania spod lodu, latania bojerami czy DN-ami po lodzie. Pokazujemy, jak ten lód wygląda, jaką ma strukturę, jaką ma grubość, gdzie należy uważać, gdzie są cieki i tak dalej. Także ta cała akcja, którą my prowadzimy na naszych socialach, rzeczywiście przyniosła fajny efekt, a jednocześnie pokazaliśmy, że jesteśmy, działamy, ratujemy, czuwamy.
Czyli budowanie świadomości, taka profilaktyka. A jak to jest z dotarciem? Mówimy o potężnym obszarze wodnym. No nie tylko wodnym. Jak wygląda, czy wy macie jakąś taką standaryzację, jeżeli chodzi o czas dotarcia do zdarzenia? No wiadomo, że karetki w dużych miastach i mniejszych mają taką standaryzację, a jak to wygląda u was? Jeżeli coś się dzieje na trasie Wielkich Jezior, w ile minut docieracie do zdarzenia?
Tak, jasne. Mamy taką standaryzację i te stacje ratownicze, bo my dyżurujemy w stacjach ratowniczych 24 na dobę, 7 dni w tygodniu przez okres całego roku. Te stacje ratownicze, które są rozlokowane na szlaku Wielkich Jezior, nie bez przyczyny zostały umieszczone tak, żeby ta pomoc do osoby poszkodowanej, do tej osoby, która gdzieś tam na jachcie, na motorówce, na housebocie coraz modniejszym tej pomocy potrzebuje, żeby dotarła jak najszybciej. I to w zależności od tego, gdzie mamy te wezwanie pomocy. Tych stacji ratowniczych całorocznych jest cztery, są cztery stacje, piąta sezonowa i dodatkowo jeszcze wchodzą w to od 1 czerwca do 30 września dyżury wodnych karetek. Także ten czas dotarcia jest
mniej więcej
maksymalnie do 12-15 minut. To już maks, gdzie musimy dotrzeć w taki najdalszy zakątek, gdzie tam na południu mamy, musimy się śluzować. Natomiast tutaj, gdzie rzeczywiście nie ma tutaj śluz, mniejsza ilość kanałów na północy, ten okres dotarcia, ten czas dotarcia jest dużo szybszy. No i przez to te osoby no jakby mogą czuć się bezpiecznie, tak? Wiedząc, że my jesteśmy, że my czuwamy.
To ilu ratowników jednocześnie czuwa? Tak w sezonie? No bo rozumiem, że w tym okresie zimowym jest na pewno parę osób mniej, no bo to...
Jest trochę mniej, bo mamy w nazwie ochotnicze. No i tak. Nie będę ukrywał, że my bazujemy w dużej mierze na uczniach, na studentach. No studenci mają wolne, jak zaliczą sesję.
No tak.
W tym takim... topie, w takim piku w sezonie, czyli majówka, Boże Ciało i mówimy o okresie wakacyjnym, to jest 22 ratowników zawodowych, którzy skupiają wokół siebie, próbują skupiać wokół siebie tą fajną młodzież. Oraz dodatkowo jeszcze od 30 do 50 młodych ludzi, którzy przychodzą do nas, dyżurują, pomagają, także to jest w sezonie taka grupa od 50 do 60 osób, którzy gdzieś się przewijają przez nasze stacje.
Ekstra, bo Jarek, z tego co mówisz, to też może być kapitalna przygoda. Często mówimy, albo my akurat nie, ale słyszymy utyskiwanie na młodzież, na młodych ludzi, że im się nie chce, albo że są na różnego polach pogubieni czy zagubieni. To jest kapitalna szansa na to, żeby nie tylko się czegoś nauczyć, ale zrobić coś dobrego i świetnie przeżyć wakacje.
Mega dobrego. My robimy, staramy się robić, w zależności od tego, jaka jest frekwencja, 2 do 3 kursów ratowniczych. Przychodzi ta młodzież. My żeśmy zrobili
u nas...
A kto
może przyjść, przepraszam, bo to jeszcze powiedzmy
na początku. Właśnie chciałem powiedzieć. My żeśmy wprowadzili u nas w organizacji taki stopień młodszego ratownika MOPR. To są ludzie, młodzi ludzie już od 14 roku życia mogą do nas się zgłaszać, przychodzić. Fajnie by było, żeby potrafili całkiem nieźle pływać, bo jakby to jest taki no warunek sine qua non, tak? Taki oblik taki, tak? Natomiast potem jak ma 18 lat, już jest osobą pełnoletnią, robi ratownika wodnego, no i mówiąc kolokwialnie do roboty, tak? Do roboty. Bierze wszystko na klatę, bierze wszystko na bary, robi KPP i może zaczynać u nas fajną karierę, fajną czy karierę, to nie wiem, fajną przygodę na pewno.
Na
pewno fajne spędzenie wolnego czasu i to, co nam się, wydaje mi się, że udaje nam się robić, odciągać dzieciaki, odciągać młodzież od tego bezmyślnego ślęczenia gdzieś tam w tych komórkach, w laptopach czy gdzieś stania pod blokiem. U nas przychodzą rzeczywiście, dużo się uczą. U nas mają, może to zabrzmi tak trochę banalnie, ale u nas mają czasami pierwszy kontakt z mopem, pierwszy kontakt ze szczotką. Mama tego ci nie pokazała? No nie to my ci pokażemy. Zobacz, chłopie, bierzesz mopa, mopujesz łódkę.
Tak, życia nauczymy.
Tak to się robi. Tak się zamiata. Tak się zmywa naczynia. I oni dopiero zobaczą...
Ale poczekaj. Zdarzają się takie sytuacje, że trafia do was chłopak w wieku 18 lat i co? I musicie go uczyć zamiatania?
No bo przecież jest w domu zmywara.
No tak. No.
W domu jest zmywarka, zmywa naczynia, mama zamiata.
Mi się wydaje,
tak?
Że to tak właśnie wygląda, no wiesz, no.
No ale co, że musicie uczyć chłopaka albo dziewczynę tego, jak się zmywa, nie wiem, naszkę czy talerzek się myje?
Ja nie chcę generalizować, tak? Ale są przypadki takie, że rzeczywiście uczymy wszystkiego od podstaw. Słuchaj, to jest mop, tak się mopa wykręca, no, tak się zamiata, tak się zmywa naczynia, tu jest ociekacz, tak?
Myślę, że to jest bardzo, bardzo realne, no.
Wczoraj zapytałem jednego młodego człowieka, czy wie, co to jest broszura? No bo tam wystawiają namioty i tak. Takie broszury o bezpieczeństwie. Mówię, kto teraz tego używa? A co to jest? No, nie wiem, co jest broszura. Mówię, to weź wygoogluj sobie. Zobacz, co to jest broszura. Ludzie nie wiedzą takich rzeczy. Ludzie nie wiedzą.
Dobra, powiedz jak
ciekawe.
Sprzętowo rozwinęliście się przez ostatnią, powiedzmy, tam dekadę, to, bo wiesz...
Jest dobrze, tak?
Widok ratownika, powiedzmy, w końcu lat 90. to jest jakaś taka łódź wiosłowa, która gdzieś tam przecieka i on musi...
Albo ponton.
Czy jakiś tam, wiesz, ten silnik pyrkający ma i to dzisiaj macie nowoczesny sprzęt, nowoczesne łodzie.
Możecie to pokazać, rzeczywiście, ale tu wchodzimy do taki raz, że bardzo długi, a czasami też dla nas taki grząski, niewygodny temat. No,
rozumiem, my lubimy grząskie, niewygodne tematy. Ale, nie do końca długie, ale lubimy. Powiedzmy,
to wymaga inwestycji na pewno.
Dokładnie. Wymaga inwestycji. My tych łodzi rzeczywiście mamy takich, jak tutaj stoją za moimi placami, kilkanaście. To są szybkie łodzie hybrydowe. Takie łodzie kosztują między bańka półtora, także to są, nie wiem skąd biorą się
naprawdę te
horrendalne ceny. Tak,
żeby pokazać,
ta łódź, która jest tam z tymi placami, z tymi czerwonymi balonami takimi, to teraz kosztuje półtorej bańki, tak, ta większa. Silnik do tej mniejszej łodzi, który został zamontowany dosłownie parę tygodni temu, kosztuje 100 tysięcy, tak? Samo utrzymanie tego sprzętu to są horrendalne wydatki i my żeśmy tych...
Samo zatankowanie tej łodzi tak naprawdę już jest sporym wydatkiem. I to paliwo, które spalanie, to jest codziennie patrulując też wielkim wydatkiem.
I te łodzie rzeczywiście, te łodzie rzeczywiście robią fajną robotę, natomiast trzeba o nie dbać. Każde zaniedbanie jakby potem nie wybacza błędów. Także jeżeli mamy ten sprzęt, drogi sprzęt, fajny sprzęt, który jakby no też nam chroni tyłki, bo dba o nasze bezpieczeństwo, bo
właśnie,
to jest
bo
łódź.
To jest nie tylko a bezpieczeństwo ludzi, tych, których ratujecie, ale też
przede wszystkim wasze. A to jest, ale słuchaj, to jest dobry sprzęt, czy to jest substytut czegoś, co kiedyś chcielibyście mieć? Czy to jest topka?
To jest dobry sprzęt, ale to, co ja powtarzam, że lepsze jest wrogiem dobrego. To jest dobry sprzęt, ale są już lepsze sprzęty i my, nie ukrywam, cały czas dążymy do tego, żebyśmy chcieli mieć coraz lepszy, nowocześniejszy sprzęt. Jeżeli chodzi o wielkość, gabaryty, to jak najbardziej się sprawdza, to się nadaje przy tym, co my robimy. Natomiast już są lepsze rozwiązania, nowocześniejsze, no niestety też droższe, tak? Także cały czas gdzieś ten sprzęt chcemy permanentnie wymieniać, aczkolwiek to, na czym pływamy teraz, no musi nam wystarczyć.
Znaczy, innymi słowy chcesz powiedzieć, że będąc na Mazurach, możemy czuć się bezpieczni, tym bardziej, że chwilę o tym rozmawialiśmy, zanim jeszcze się połączyliśmy tutaj z widzami. Ludzi jest coraz więcej. Ten dojazd na Mazury się skrócił poprzez całą infrastrukturę drogową. Ty obserwujesz rzeczywiście też to, że tu się robi gęściej na wodzie?
Tak, ludzi jest coraz więcej, robi się gęściej, ludzi więcej, bo portów przybywa.
Jeżeli ludzie portów... też inwestują w jednostki pływające nowe.
Zobaczcie, że to, co kiedyś, jak się pływało, jak ja zaczynałem jeszcze swoją jakąś tam przygodę na wodzie, pływało się na neszach, na wenuskach, to były małe łódki tam na 2, 3, 4 osoby, tak? Natomiast teraz mamy już duże jachty, 33, 34, czy coraz modniejsze houseboty, gdzie może pływać kilka, a nawet kilkanaście osób na takiej jednej jednostce. Tych portów rzeczywiście powstaje, szczególnie w południowej części szlaku Wielkich Jezior. Także obserwujemy szczególnie w te takie cieplejsze dni, tak jak powiedziałam, te takie topowe weekendy, czyli weekend majowy, weekend bożociałowy, tak? No i potem wakacje. Rzeczywiście na szlaku Wielkich Jezior my tak szacujemy, że przybywa kilkadziesiąt, czy 50-60 tysięcy ludzi. To jest takie średniej wielkości miasto i tak jak w każdym średniej wielkości mieście dzieje się praktycznie wszystko. W każdym czasie. Tak samo dzieje też się na wodzie.
No dobra, wy jesteście, rozumiem, podpięci pod 112 numer, żeby was wezwać. Czy masz też inna forma wezwania was?
Też 112, ale my cały czas propagujemy, reklamujemy te numery ratunkowe nad wodą. Ten numer, który już jest od ponad 20 lat, ratunkowy nad wodą, numer 601-100-100 oraz numer ratunkowy na Śródlądziu 984. Jak najbardziej 112 też, bo to chodzi o szybkość połączenia. Te numery są odbierane w Giżycku w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Centrum całoroczne, całodobowe. Tam cały czas siedzi człowiek, który ma kilka ekranów, kilka telefonów.
Widzi,
te telefony.
Gdzie są wszystkie wasze jednostki, które jest najbliżej i tak dalej.
Tak, tak. Widzi, no technologia pozwala na to, że widzi, gdzie jednostki stoją, widzi, jak pływają, z jaką prędkością pływają, czy są włączone, czy są wyłączone, tak? Zresztą każdy ratownik, który zaczyna dyżur na naszych stacjach, codziennie rano o godzinie 8 ma obowiązek zgłosić się, że jest, ilu ich jest, tych ratowników, czy sprzęt jest sprawny. Dyspozytor wie, kogo może zadysponować w danej chwili do danego zdarzenia.
Jarek, chciałem na chwilę wrócić, bo jestem poruszony trochę tym, o czym mówiłeś, a propos nauki 18-latków zmywania naczyń i obsługi mopa. Słuchaj, gdyby, wiesz, chłopaki nas oglądają, rodzice nas oglądają, gdyby komuś gdzieś z tyłu głowy zaświtała taka myśl, a czemu nie? Powiedz logistycznie, jak to wygląda. Tutaj trzeba przyjechać, zgłosić się do was, trzeba sobie opłacić nocleg, czy koje, czy żywienie, czy jakieś szkolenie. Jak to wygląda dosłownie w kilku zdaniach? Gdyby teraz komuś taka myśl z tyłu głowy się pojawiła.
Nie wystawiamy zaświadczeń, że ktoś umie zmywać naczynia, to od razu.
A, okej. Okay. Tego u was nie... Tego można się nauczyć, ale nie wyjadą z certyfikatem. Okej. Okay.
Tak szybko, dyplomu nie będzie. Szybko do początku pytania. Jeżeli wszystko robimy w domu, my rodzice za dzieciaki, no to potem to jakby jest normalne, że dziecko czegoś nie potrafi. To nie jest wina dzieciaków. To są fajne dzieciaki, szybko chłoną wiedzę, szybko się uczą. Jeżeli chodzi o dyżury u nas, o przyjazd do nas, o...
wstąpienie wasze.
Albo wstąpienie, albo spędzenie fajnego czasu, jak najbardziej. Szczególnie Giżycko-Mikołajki, tu jakby te dwie takie stacje największe, gdzie mamy też kąpieliska. Też zatrudniamy dużo ludzi na kąpieliska. Można przyjechać. Wcześniej oczywiście trzeba zadzwonić, napisać maila, się zgłosić, żebyśmy to logistycznie uporządkowali. Nie to, że w jednym tygodniu mamy na przykład 10 osób, a w kolejnym nikogo, tak? No tak. Czyli zawsze te 2-4 osoby mogą do nas z Polski przyjechać po wcześniejszym zapisaniu się, zgłoszeniu i mogą u nas pracować, dyżurować, pływać w dzień, w nocy, pomagać, robić fajną robotę. Potem może ktoś tam sobie gdzieś w TCV to wpisze.
No, to co sobie wpiszę to jedno, ale przede wszystkim to, co przeżyje i to, czego się nauczy. Jeżeli chodzi o to, o te nasze prywatki tutaj integracyjne, żadnego zgłoszenia oczywiście nie było.
Nie dotarło do mnie.
Nie dotarło, no bo nie było. Bo nikogo nie trzeba było ratować.
Ukrywają przed prezesem.
My mamy tutaj w szeregach paru takich ancymonów, których z chęcią byśmy wasze szeregi na parę tygodni oddali.
Zapraszamy.
Jeżeli chodzi o takie najtrudniejsze wypadki, bo na razie rozmawiamy sobie w tym coraz przyjemniej i cieplej grzejącym słoneczku, o rzeczywiście o konkretach, ale też o sprawach przyjemnych, są momenty, kiedy naprawdę sekundy decydują o ludzkim życiu. Przeżywaliście to tutaj nieraz. Dużo się dzieje takich trudnych wypadków, takich, o których no, lepiej nie wspominać, a jednak czasami trzeba.
Słuchajcie, są, ale to wynika chyba z naszej takiej ułańskiej fantazji brawury. Jeżeli byśmy, ja wiem, że to jest wersja taka nieosiągalna, bardzo idealistyczna, tak? Jeżeli byśmy się wszyscy stosowali do tych zakazów, nakazów, to te światła nam błyskają, tak? To, co my mówimy, żebyśmy patrzyli ze zrozumieniem w te nasze aplikacje, że będzie wiatr, będzie burza. Spłyńmy.
Widzę, że teraz człowiek ma aplikację, która przewiduje, pozwala. Te 20 lat temu nie było tego i...
No ale wtedy żeśmy robili tak.
No tak.
No tak.
Dobra, będzie wiało, będzie padało.
Informację, wiesz o tym, że może padać, może przyjść burza, może przyjść wiatr, ale ludzie wypływają.
Tak, i ta technologia rzeczywiście nas wyręcza, bo mamy aplikację, mamy maszty, mamy mnóstwo narzędzi, z których możemy skorzystać, tak? A czasami lekceważymy to i potem właśnie potrzebni jesteśmy my, tak? Bo żebyśmy trochę z pokorą bardziej do tego podchodzili, gdzieś te nasze ego schowali gdzieś troszeczkę głębiej, to podejrzewam, że naszych wypłynięć, naszych interwencji by aż tyle nie było, ale tak jak powiedziałem, to świat idealny, którego nie ma, nie było, nie ma i nie będzie. Dlatego jesteśmy my, interweniujemy. Czasami rzeczywiście patrzy się na tą ludzką tragedię i to są takie te nieprzyjemne, czy takie potem gdzieś zostawiające ślad gdzieś tam w tej taką rysę na duszy ratownika. Rzeczywiście widział tą śmierć, widział te łzy, widział, że komuś, bo tak... Czasami tak się zdarza, że komuś się jednak nie udaje pomóc. No, takie jest życie, tak? I potem to są takie te niefajne momenty, ale przekonanie, że dalej jesteśmy, że każdego dnia, każdej nocy następnej będziemy potrzebni, że będziemy mogli znowu komuś pomóc, to daje jakby takiego kopa i powoduje to, że my jesteśmy i skupiamy wokół siebie też fajnych ludzi, którzy czują tego bluesa, czują... mają te flow i chcą do nas przychodzić, chcą robić razem z nami fajnie wspólną robotę.
Pamiętajcie, drodzy widzowie, brawura to nie odwaga, to jest ważna sprawa. A powiedz, czy ludzie traktują ratowników z należytą estymą, z należytym respektem? Bo często się, słyszy, że na przykład, wiesz, ratownicy w karetkach mają różnego rodzaju problemy przy interwencjach, jak jest jakiś, nie wiem, pijany delikwent, który się awanturuje, nie chce się podporządkować poleceniom ratowników. Czy na wodzie to podobnie wygląda?
Tu możemy pójść czy jakby...
Szanują ratowników wodnych?
Tu możemy pójść jakby dwutorowo. My żeśmy zawsze z taką, taką pozytywną zazdrością obserwowali to prowców i goprowców. No. Oni robią mega robotę w górach, wysokich górach i tam na południu Polski. I oni na przykład mogli sobie po dyżurze zjechać, zejść do swojej goprówki, do toprówki i na przykład napić się piwa. Co u nas było po prostu nie do pomyślenia. Jak ktoś kogoś zobaczył, że ratownik, a gdzieś tam przemyca piwo, to zaraz było, wylewał się hejt i tak dalej, bo jak to ratownik, jak to piwo, tak?
No tak?
Natomiast my jakby budujemy cały czas tą naszą markę. Oni mają po 60, ponad 100 lat, toprowcy, goprowcy. My mamy niespełna 30. Chcemy jakby wryć się w świadomość ludzką, że my też jesteśmy ludźmi i po pracy też żyjemy, funkcjonujemy w tym społeczeństwie jak normalni ludzie. Natomiast to, do czego to o co zahaczyłeś, jeżeli chodzi o rzeczywiście...
Ludzie czasami nie chcą wykonywać poleceń ratowników, wiedzą lepiej.
Tak, ale też było... Słuchajcie, było coś takiego, to było...
Się.
Tak, 2-3 lata temu, że ludzie wyskakiwali z łapami do ratowników. Taka agresja. No, taka niczym nieuzasadniona, dzika, głupia agresja, tak? Ale każdy przypadek od razu zgłaszamy, tak? Wiem, że to prawo też ma się tam zmienić, że ten ratownik... My korzystamy w trakcie swoich działań z ochrony jak funkcjonariusz publiczny. To też jest fajne. Natomiast każde jakby zdarzenie też zgłaszamy, jeżeli ktoś rzeczywiście gdzieś tam, ta korba gdzieś odbije, tak? To ta osoba musi wiedzieć, że każde podniesienie ręki ratownika będzie się równało z tym, że ta sprawiedliwość gdzieś tam go dosięgnie. To musi być napiętnowane. Dokładnie tak.
Jarek, to w takim razie kończąc, żeby nie taką mocniejszą nutą, koniec końców serdecznie jednak zapraszasz na Mazury, biorąc pod uwagę nawet to, że robi się czasami trochę gęściej, ale ta natura i te okoliczności przyrody to jest coś unikatowego. Oddaje wszystko, co?
Tak, a dla tych, którzy szczególnie gdzieś może raz byli i z Mazurym się spodobały, słuchajcie, przyjedźcie tutaj w kwietniu, przyjedźcie w maju, we wrześniu, w październiku.
Tak.
Mazury są mega. Ja wiem, że okresy wakacyjne, że dzieci, że szkoła wolne, tak dalej, wszyscy przyjadą wakacje, ale te okresy przedwakacyjne albo powakacyjne, albo coś przyjemnego wyjście na przykład... Oczywiście bezpiecznie, na lód, na jezioro, nocą, zimą. Mega.
Są dwa sezony. Jest jeden taki sezon na spokojniejszy przed wakacjami i po, dla ludzi, którzy są tej natury i spokoju mazurskiego, a ten sezon, ten od lipiec, sierpień, to jest taki już wakacyjny stricte. Nie?
Zapamiętujemy, zapisujemy w kalendarzu. Bardzo dziękujemy. Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dzięki.
Wysoką piątkę
dzięki,
zbijamy.
Prezesie. Dzięki. Prezes ma tu napisane prezes.
Widzę, wszystko jest.
I szacunek od razu. Prezes jest prezes.
I mają się mylić.
I przypominamy 112 984 albo
601 100 100.
Umówieni. Najlepiej nie wykorzystywać tych numerów, ale jeżeli będzie taka konieczność, nie ma się co wahać. Jesteśmy w dobrych rękach.
Odbierzemy.
Tak jest. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Następuje u nas chyba lotna zmiana. Janek, lotna zmiana warty. Panie prezesie, oddajemy pana w takim razie do tych maszyn kapitalnych.
Zmiana.
A u nas... Ale Maryśka, nie miałaś być sama. Dobra, miną się państwo na schodach. Bo jeszcze Waldek Stankiewicz, jest, spokojnie.
Spokojnie.
Bo Waldek wczoraj powtarzał wielokrotnie, że on jest profesjonalistą, on musi się odmeldować, po czym cały czas na tej imprezie był. Dzień dobry, Marysiu.
Marysiu, wybierz.
Maryśka, bez uścisków, słuchaj.
Nie ma.
Bez całusów. Proszę bardzo, jak w rodzinie.
Ale u nas jest miła atmosfera w pracy, tak właśnie.
Jak integracja to na całego.
Słuchajcie, myślałam, że tu będzie zimno, w tym jest.
Nawet Janek zaczął się... Jest i szef całego zamieszania, Kamil. Chłopaki, pokażmy, co tu się dzieje za kulisami. Kamil, na 3, 2, 1 będziesz mógł się przywitać z całą Polską, bo jak doskonale wiesz, my już nie tylko w internecie rządzimy... Nie ma trzech słów od ojca prowadzącego. Jest machanie na całą Polskę tu i tam. Uwaga. Oto gospodarz. Zobaczcie, tak wygląda prawdziwy gospodarz. Rano już jest...
Kamil, ale cię nie słychać, wiesz?
Kamil, wiesz, to, że cię widzimy, to nie znaczy, że my ciebie słyszymy.
Nie słyszymy.
To jest sprzęt, którym rządzimy. Więc jeżeli chcesz, to powiedz głośno, a my przekażemy światu. No. Wyszedł jego profesjonalizm, powiada. Ale słuchaj, zapraszasz niezmiennie. Zapraszam, tak jest, potwierdzam. Już dzisiaj po przebieżce, wczoraj pytaliśmy, czy są jakiekolwiek minusy mieszkania tutaj. Zdradzam i skracam, nie ma. Dziękujemy panu bardzo, do kolejnego zobaczenia. Koło niego wzrok was nie myli? Tak jest,
Wunio.
Proszę bardzo, panowie teraz sobie ucinają.
Nasza jedna wielka kanałowa rodzina.
Spać nie mogą?
Panowie sobie teraz ucinają przyjemną poranną drzemkę, a my chcielibyśmy o rzeczach poważnych porozmawiać, skoro pojawiła się Marysia.
Ale tylko
Marysia
krótko, Stefan. Wiesz co, bo czat mówi, że oni nie chcą polityki. Poranku.
No dobra, to nie rozmawiajmy o polityce, ale porozmawiajmy o geopolityce na chwilę. Co wy na to?
Ale z takim bardziej naciskiem na geo niż polityka.
Na geo.
No bo jesteśmy w regionie, który jest no takim potencjalnie najgorętszym teraz.
Nie? No najgorętszym, najbardziej zagrożonym.
Trochę nam bliżej do zagrożenia.
No niestety, tak.
Ja to dobra, ale nie straszymy.
Ja tutaj miałem taką refleksję, że wiesz, no...
Jak będą jechać, to od razu do nas, nie?
Tak.
Wpadną.
Tak.
No i chętnie.
Jesteśmy na drodze.
I, znaczy generalnie niechętnie, ale jak będą jechać, to my nie będziemy w żaden sposób zawracać, tylko...
Ale absolutnie.
Tylko prosto. Ale słuchajcie, tak całkiem poważnie, to chociaż, Marysia, dwa słowa, bo wczoraj też o tym, to jest bardzo ciekawy temat, że Rosja nagle się, przynajmniej elita rosyjska, znowu nagle sobie przypomniała, że
ma
że
wojnę.
Jest wojna.
Tak, że jak ja zatytułowałam ten komentarz, że wojna wraca do domu. Że oni przez te 4,5 roku już prawie... To im się wydawało, no gdzieś tam...
Operację.
Nie, no, specjalna operacja wojskowa gdzieś tam daleko, w Kijowie, w jakimś Donbasie i tak dalej. A tu raptem, no i jeszcze nawet elity w ogóle się nie przejmowały tą wojną, kiedy te ukraińskie drony zaczęły dolatywać na Głubinkę, czyli na prowincję rosyjską. I tam zaczęły wybuchać, zaczęły płonąć rafinerie. Słyszeliśmy o tym wszystkim. I to wtedy jeszcze elita mówiła, nie, to jeszcze nie ma wojny. Ale jak drony zaczęły pukać do Moskwy, a już teraz przy ataku na Petersburg, to właśnie dlatego mówimy, mamy tę Rosję blisko, no to raptem, nie dwaj nie, już raptem zobaczyli. Takie celebryci rosyjscy zaczęli nagrywać takie, wiecie, TikToki, takie różne, co my wam Ukraińcy zrobiliśmy, dlaczego nas atakujecie?
Niesamowite.
No nie, no oni żyją też chyba w totalnej niewiedzy tak naprawdę. No, jakby mi się wydaje, że my z perspektywy Polski czy Europy inaczej to postrzegamy, a oni tam informacje dostają inne. Pobudki tego wszystkiego są inne.
Rok temu jeszcze większość Rosjan uważała, że to Ukraina ich atakowała.
No tak. No to
myśmy nie mieli wyjścia, tłumaczyli Rosjanie. Myśmy musieli zareagować.
Rosja nigdy nie atakuje. Rosja zawsze broni się i przynosi pokój oczywiście i wyzwala. To doskonale
myślę,
znamy z historii.
Ale informowani o sukcesach, czy też braku sukcesów swoich wojsk, byli też w inny sposób Rosjanie, czy obywatele.
Nie, jeszcze Putin nawet, wiecie, tutaj, bo ukraińskie drony doleciały do Petersburga, nie do samego miasta, ale na obrzeża miasta.
No, ale to jest jednak...
Zbombardowały właśnie składy broni, amunicji i również płonął jakiś właśnie taki zakład produkujący chyba, przetwarzający ropę naftową. I wiecie, tu jest wielkie forum ekonomiczne, bo to było w czasie, kiedy takie oczko w głowie Putina, on raz do roku robi takie międzynarodowe forum ekonomiczne. Nawet kiedyś byłam na tym forum, chyba wtedy z okazji 300-lecia Petersburga, jeszcze przed wojną, to zjeżdżał się naprawdę cały świat i mówiło się o tym, że to było takie rosyjskie Davos.
I powiedz o tym właśnie dwa słowa, bo to rosyjskie Davos to nie była fasada na zasadzie jakąś podróbę, tylko tam rzeczywiście zjeżdżali się najwięksi, najpotężniejsi,
tak,
prawda?
Tak.
I dzisiaj pomimo tej izolacji Rosji, to też jest bardzo ważne wydarzenie, bo tam nie przyjechali tylko i wyłącznie oligarchowie rosyjscy.
Ależ absolutnie, tam jest była cała Ameryka Południowa i cały Daleki Wschód.
No właśnie, czyli to było bardzo ważne wydarzenie.
Bardzo ważne wydarzenie. I na tle płonące, słuchajcie, składy, wielka chmura czarnego, nawet nie siwego, czarnego dymu.
Bo ile tych dronów wyleciało ze strony Ukrainy?
500 oni wysłali. Nawet zakładając, że 400 zbili, ale nawet zbili chyba więcej, to wystarczyło, żeby doleciało, nie wiem, kilka.
Kilka
nie
trafia.
Wiecie, no taki widok płonącej rafinerii to jest jednak coś, czego się już nie da ukryć.
Nieprawdopodobne, no.
Ja, i też pewnie
i Putin występuje na
morale
tym.
Tych ludzi, którzy to widzą, też wpływa to.
No tak,
to inaczej, bo co innego tam czytasz w gazecie, czy oglądasz telewizji, o, sukcesy, czy tam... Nie sukcesy.
Mało tego, Putin
jak
właśnie...
słup ognia i dymu, to już...
Było widać ten słup ognia, dymu, a Putin występował na tym rosyjskim Davos i mówił, że specjalna operacja wojskowa idzie świetnie, świetnie.
Ja to wiecie, ja oglądam dużo takiego jednego Rosjanina, który mieszka w Polsce i on ciekawy...
Zarudzki, tak, bardzo fajny
bardzo
gość.
Ciekawy,
bardzo
tak,
fajny.
To jest świetna wiedza i to, co on pokazuje, pewno widziałaś, tych celebrytów, którzy żyją w totalnej nieświadomości i nagle oni się... oburzają, że im wyłączają internet i tak, tak. tak dalej, to pokazuje, jaki to jest w ogóle level nieinformowania społeczeństwa i nieświadomości, co to w ogóle się dzieje. Oni nie wiedzą, na czym polega ten konflikt.
Ale to jest pytanie w takim razie. To jest kwestia dezinformacji, to jest kwestia
propagandy.
Odcięcia i propagandy. Tak. Czy to jest kwestia wyparcia, że wiesz, no Rosja to jest pewnego rodzaju jednak stan umysłu. Niezależnie od tego, co im się przekazuje, no to oni i tak wiedzą lub nie wiedzą lepiej.
No, ja myślę, że to wiele czynników się na to składa, ale głównie to jest propaganda. Głównie to, że ciągle oni słyszą w tej telewizji, jak to świetnie jest w Rosji.
Jak
to NATO ich atakuje, jak Putin nie miał wyjścia i musiał odpowiedzieć. Jak to Ukraińcy weszli im do ich kraju.
To są czasy jeszcze żelaznej kurtyny.
No wydawałoby się, prawda, że w dzisiejszej dobie, no to to oni muszą o tym wiedzieć.
Ależ, oczywiście.
No więc później się włącza to wyparcie. Mhm. To jest niemożliwe. Mhm. To na pewno ten Zachód to kłamie. To wszystko jest sprawka NATO na pewno i to NATO chce nas wciągnąć w te wojny. I...
Potem zostają odmowy wiz, odmowy wyjazdów. I
ale co ty? Byłeś przecież nieraz w ciągu tych 4 lat pewnie za granicą i co, nie widziałeś tam Rosjan? Bo ja widziałam. Nie,
widziałem,
non-stop.
Ale...
Non-stop.
Widziałem, ale, no. ale też właśnie u tego Zatulskiego są tacy, co mówią, że dostają właśnie odmowę wizy, odmowę tutaj, że dlaczego? Jak to możliwe? No, tak, mnóstwo jest Rosjan na świecie, którzy wyjechali, już tam nie wrócili. Albo tam ulokowali swoje majątki przecież i wiesz, i wywieźli i tam funkcjonują.
I mają się świetnie.
Natomiast myślę, że do nich dopiero dociera to, co się
dotarło do nich, wiesz kiedy? Jak zaczął im Putin wyłączać internet, zabrał im media społecznościowe. No i wtedy te Rosjanki zaczęły płakać. Bo to, że ona tam nie mogła telefonu z nadgryzionym jabłkiem sobie kupić, jakoś to przeżyła. No dobra, będę miała inny telefon. Mhm. Ale to, że jej wyłączyli TikToka i że ona Instagrama nie będzie mogła tam, wiesz, sprzedawać swoich rzeczy i z tego żyć, no to już zaczęło
właśnie,
się...
Właśnie,
to
jest świata. Właśnie wśród tych materiałów oglądałem fantastyczną rzecz. On opowiadał, jak w obliczu tej wyłączenia tych aplikacji kolejnych internetu w Moskwie, oni się, słuchajcie, zaczęli komunikować przez karmniki dla zwierząt. Bo te karmniki też są na Wi-Fi. Ja mam taki dla kota dyspenser. I oni rozmawiają przez to, bo to jest niekodowane i można nieposłuchiwana rozmowa.
Wyobraźcie,
że ktoś do karmnika dla zwierząt rozmawia, bo ich Putin nie posłuchuje.
My już mówiliśmy, że Rosja to stan umysłu.
Jaki to jest level w ogóle, wiecie. To pokazuje w ogóle, że to jest inny świat, nie?
A propos innego świata, no to jeszcze skorzystajmy z tych kilku minut i rzeczywiście nie rozmawiajmy tylko o polityce i geopolityce, ale jak się wczoraj bawiła się Maryśka.
Wczoraj
zamykałaś tę imprezę.
Wczoraj nie. Wiedziałam, że jestem obowiązkowa, wiedziałam, że dzisiaj będę u was w poranku, więc poszłam grzecznie spać o 1:00.
Ale jakbyś oceniła poziom zintegrowania.
Tak. Nie, no bo jest cudownie. Ja na przykład obserwowałam, jak wczoraj nagrywaliście ten teledysk. Jeździłeś na czymś takim dziwnym, tam stoi.
Wszyscy zazdrościli podobno.
Kurczę, wszyscy patrzyliśmy. W pewnym momencie bałam się, że wypadniesz. Ty się nie bałeś?
Wiesz co, bo to nie ma początku i nie ma końca, to jest tylko środkiem i trzeba w tą barierę psychologiczną pokonać, a on wiesz, że do wody tam nie ma, wiesz, nic.
Ja patrzę, a wtedy wisi.
Wydaje się, że to pójdzie tak.
Tak, ale... i wtedy zaraz wypadnie, no ale nie wypadłeś.
A kto to prowadził w ogóle? Kto...
To jest, nie, tu jest specjalny gość od tego,
a, rozumiem,
bo to prowadzi się jak czołg, no masz prawy, lewy wolant, nie?
Nie wiem, nigdy nie prowadziłem czołgu.
Nie masz kierownicy. No, masz,
a, nie ma, nie ma koła.
Unieruchamiasz albo odpalasz jedną
nie
stronę.
Kusiło cię? Nie powiedziałeś, poproszę o rypa?
Nie, dziękuję. Ja wolę być wożony, wiesz? Ja wolę być wożony.
Rozumiem.
Nawet w czołgu.
Nawet w czołgu.
Tak więc obserwowałam właśnie nagrywanie teledysku. Bardzo mi przykro z tego powodu, że nie wziąłeś Jacka Prusinowskiego. Chociaż mówi, będę trupa udawał.
No przekazywałem Jackowi ale... właśnie. Ale jest jeszcze możliwość, bo Jacek jeszcze gra kilka teledysków w tym
no tygodniu. Tak, ale w ogóle co to Prusin Jacek prostu... chciałby zagrać trupa.
Nie, no wiesz, nawet trupa. Nie, że trupa, ale nawet cokolwiek gdzieś się przemazać, wiesz. Pomyśl
słuchaj,
o tym,
wszystko
dobra?
Przed nami.
Jacek dla Jacka.
Poza tym ja wiem, że Jacek na gitarze gra, więc jeszcze wszystko przed
prawda?
Nami. Może będziemy wspólnie muzyką.
Przekażemy Jackowi, bo gdzieś mi zniknął wczoraj z radaru, powiem wam szczerze, że chciałem jakiś taki mały gitarowy jam z nim uskutecznić, ale gdzieś mi zniknął z radaru. Aha, rozumiem Marysiu. Dziękujemy bardzo za ten insight.
Tak.
Daj jeszcze coś, co nas ominęło, no bo wtedy się...
A widziałeś Wargę... na tym. Nawet ci zdjęcie wysłałam Wargi.
A o której godzinie ktoś widział Wargę ostatni raz?
Nie, a ja przedwczoraj, słuchaj, pływaliśmy z Wargą o RP0.
O, ORP.
Tak generał tak nazwał.
Czyli to jest jednostka pływająca w dyspozycji naszego szefa.
Pryncypała. Tak jest. Tak jest. To jest jednostka pryncypała ORP-0.
O. No, głośno.
No dobra, dobra,
cały nasz wargusz.
Mam wyzwanie teraz operatorskie. No ale co, moim zdaniem to jest chwila odpoczynku. Możemy czy nie możemy? Możemy czy nie możemy?
Jest to chwila odpoczynku. Możemy.
Nie, no.
Chłopaki. Jest chwila odpoczynku, bo ja z nim rozmawiałem potem.
Chłopaki, dacie radę?
Dojechać do...
Bo prawda jest taka, że tutaj zamiast duetu Tede Warga, Tede Wolny miał być sam Warga. Tak. No ale skończyło się tak. Jak na złączonym obrazku.
Teraz, słuchajcie, teraz wam powiem, nie?
Powiem tak.
Warga pytał mnie parę razy, kiedy ja wracam i jak mu powiedziałem, że wracam w środę, to bardzo chciał się ze mną zabrać do Warszawy. I teraz ja wracam po śniadaniu.
A Wargi już
zaraz,
nie ma?
Ja nie wiem, czy Warga jeszcze...
Nie, może
jest,
już
jeszcze jest. Nie. Wczoraj tak koło pierwszej, drugiej zabraliśmy kontakt, więc o tej porze to ja planuję już być w Warszawie. Nie wiem, czy mi się uda go obudzić.
To wysyłamy.
Więc może nas, Warguś, oglądasz, wstawaj. Budzimy się.
Melduj się u nas. Melduj się u nas na jachcie. Maryśka, nad czym ty teraz pracujesz? Jeżeli można nazwać to pracą, poza integracją, masz coś z tyłu głowy, na co warto czekać i na co zapraszasz?
Nie, nic takiego w głowie nie mam. Będzie niespodzianka, jak zwykle. Będę rozmawiała o Rosji i Ukrainie.
Niespodziewany temat. To jest zaskoczenie dla nas wszystkich, ale...
Jeszcze mam w zanadrzu mam jeszcze Kazachstan. O. Byłam w Kazachstanie, ale to na razie wielka tajemnica.
Jest na co czekać, a integracja w żaden sposób się nie kończy, dzisiaj ciąg dalszy.
Tak.
No wczoraj było kapitalnie, musimy to jasno powiedzieć. Nie wiem, czy to wszystko na live byliśmy w stanie oddać, ale ta atmosfera, która tutaj się
rodzi... Krzywa fajności idzie do góry cały czas. No.
Topka. A my dopiero jesteśmy na podobno półmetku.
Słońce, zobaczcie, jakie słońce. Prawda? Znowu wyszło. Strasznie nas, że nie będzie słońca. Jest.
Maryśka wpadła na jacht, na łajbę i od razu słoneczko się pokazało.
Nie ulegajmy propagandzie, która mówi, że nie będzie słońca, bo prawda? Słońce świeci.
My wiemy lepiej. To my wyznaczamy standardy, jak mówiliśmy, a nie do nich dążymy. Tak. Maryśka, bardzo tobie dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Do szybkiego kolejnego zobaczenia.
Mamy jeszcze ostatnie minuty.
Zmiana wachty i warty w takim razie przed...
Waldemar!
Stankiewicz! Waldemaro! W międzyczasie, jak Waldemar mija się na tych wąskich schodach z Maryśką...
Ale raz kiedy Waldemar mija się z Maryśką, to mija się z prawdą.
Nigdy się nie mija... To prawda! Z najwyższą!
To jedyny
objawiono.
Raz, Waldemar mija się z prawdą.
Dobra, to jest jedyny moment, jedyny uzasadniony. Natomiast my, korzystając z tej chwili zmiany warty, odsyłamy raz jeszcze do materiału Kuba a propos sztandaru i do materiału Wolnego i Kajtka, czyli naszego a propos powstańców.
Podjazdu dla powstańców.
Niech to się niesie i niech to idzie w świat. Waldi?
Dzień dobry, ale a propos Kajtka...
Mówiliśmy.
To się cuda w sztynorcie dzieją.
Wstał?
Naprawdę. On wczoraj... Ja wchodzę, on tam na parkiecie wywija.
Mam to nagrane. Najpierw zaczęło się od wąsku w samym centrum, słuchajcie, dance floor'u, a potem na własnych nogach.
Słuchajcie, ale co by nie mówić...
Z lekką podpórką.
Kajtek jest fantastycznym ziomkiem i on ma tak wielki dystans do siebie.
Tak, bardzo.
Naprawdę wielki szacunek dla niego za to, jak on sobie radzi ze swoją niepełnosprawnością i to jest naprawdę... Czujesz, że no...
No tak, no słuchaj.
Dystans.
Serce rośnie. No.
A propos, wczoraj w materiale rzeczywiście jest taki moment, że tam robimy to otwarcie, tego uroczyste otwarcie podjazdu i jedna kombatantka mówi, ale no, okej, to się wszystko wydarzyło wbrew przepisom, więc może trzeba pójść siedzieć. A na co Kajtek?
Kajtek, oczywiście.
Ja już siedzę, dla mnie to żadna nowość. Zapraszam.
Rewelacyjny jest pod tym względem, bo wiecie, bo jak go poznałem, to na początku, no to też nie wiedziałem do końca, jak się zachować.
Jak można, co wypada.
No, wiesz, no co wypada, wiesz, czasami powiesz jakiś głupi tekst, tak. Nie wiem, Kajtek dał nogę, nie? No.
Na przykład, albo wiesz, chodźmy podejść.
On ma totalny luz.
On ma totalny luz, jeszcze sam rzuca takimi żartami.
Świetny gość.
Pozwala się dobrze w tej sytuacji odnaleźć, więc...
Fajnie, że jest z nami i naprawdę no, na parkiecie wczoraj, kurde, nie wiem, która to była godzina. Ja mówię, Kajtek do końca, nie walczy. Mówię,
to jeszcze zanim, bo ja byłem do północy, to jeszcze to już się zaczęły dziać te cuda.
Tak,
kiedy Kajtek tak, z lekką podporą, ale...
Tak, delikatnie ale tam
leciał, stojąc na własnych nogach. Czat mówi tak. domaga się. Waldemar, Waldemar. No to jesteś?
Jestem, jestem.
To więcej. Vamos, Waldemaro, vamos.
Vamos.
I wpadasz do nas z takim szybkim przeglądem, jak to...
Interwencji, Walter.
Interwencji.
Czym ostatnio interweniowałeś?
Politycznym, proszę ja ciebie. Kraków, centrum uwagi. Tak, no...
Ja ostatnio oglądałem twój materiał o lodziarni.
O lodziarni.
O lodziarni. I powiem ci, Waldek, to wczoraj komuś tutaj mówiłem. Tak. Ja byłem zdumiony, bo ty czytasz tam fragment tego pisma tej rzeczniczki, tak, która w ogóle była w Poranku tydzień temu. Bardzo miła
postać. Bardzo miła postać.
Tak,
nawet
tak,
się tak, no i bardzo,
słuchaj,
bardzo.
Ja dopiero zdałem sobie sprawę, że to nie są żarty, co ja słyszę od jakiegoś czasu, tylko to naprawdę jest tym pismem.
To jest prawda.
Osoba uczniowska. Ja myślałem, że to
ale
jest...
osoba,
stary, ja myślałem, że to jest tak, taki, wiesz,
ale
pomoc,
osoba uczniowska to było takie, wiesz, taki luzik, bo tam jeszcze było... słowo, którego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, że tam były osoby rzecznikowskie, czy jakieś takie zdanie. Ja mówię, co to jest? W ogóle to nie po polsku. Ja w ogóle nie rozumiem, o co tam chodzi.
To nie dość, że nie jest po polsku, ale Jacol, to jest dokładnie to, co mówisz. To się dzieje. Słuchajcie, w zeszłym roku pojawiło się takie sformułowanie już nie po... Sorry, ja jestem monotematyczny, ale to akurat jest dobry przykład. Nie powstaniec warszawski, ale pojawia się powstanka, powstańczyni, co w ogóle jak uczestniczki powstania to słyszą, to je skręca. Aha. Ale pojawiła się, uwaga, osoba powstańcza.
No ty żartujesz.
Na serio.
Nie.
Ja naprawdę byłem przekonany, że to są takie bonmoty, żarty, wiesz.
Tak,
takie
tak.
Sytuacyjne.
Oni to na serio.
To jest poważnie
uszą.
Dokładnie, tak, tak, tak.
Chociaż słuchajcie, to jest w ogóle ciekawy temat, nie będziemy teraz go poruszać, bo byśmy do przyszłej środy mogli, a propos tego czerwonego paska jednak.
No. Nigdy nie miałem. Ja,
biało-czerwonego.
Biało-czerwonego paska to pierwsze. Ja w podstawówce miałem zawsze. Raz przez zachowanie nie miałem, ale słuchajcie, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, bo jest taki trend oczywiście teraz nagradzać, nie nagradzać, ale jeżeli zdamy sobie, ja chciałem jeden mały kamyczek do ogródka wrzucić, że to wszystko jest oparte na systemie pruskim, a system pruski, jak sobie zwrócimy uwagę na jego etymologię i początki, kiedy to Fryderyk Wilhelm przegrał wojnę z Napoleonem, dlaczego? Ponieważ jego armia była rozlazła, miał przewagę liczebną, ale to był sromotny łomot i on poprosił swoich ministrów o wymyślenie takiego systemu, po przejściu którego ludzie wyjdą zdyscyplinowani, sformatowani, słuchający i przede wszystkim skupiający się na wykonywaniu poleceń i rozkazów, a nie na pewnego rodzaju kreatywności. No to ja zadaję teraz jasno pytanie. Czy my rzeczywiście ten czerwony pasek, który, no wiecie, 200 lat minęło, ale ten system pruski cały czas w pewnego rodzaju modyfikacjach obowiązuje. Czy my naprawdę chcemy, żeby te wzorowe zachowania i te biało-czerwone paski były rzeczywiście w ten sposób nagradzane, no skoro mają kogoś takiego sformatowanego i taką generalnie postawę nagradzają, czy nie? Jacek.
Jest to crazy.
No jest to crazy.
Jest to crazy.
No, nie nastawiałem.
Ja nie miałem nigdy paska.
Najlepszy komentarz.
Ja nie miałem nigdy paska.
Ja też nigdy nie miałem.
Szybko tę dyskusję otworzyliśmy, jeszcze szybciej ją zamknęliśmy.
Słuchaj, ty tak bardzo mądrze, a my wiesz.
Ale wiem, jak wielu moich to kolegów i koleżanki ze szkoły motywowało i oni chcieli go mieć.
No ale też pytanie, czy ty chcesz mieć tą piątkę, żeby mieć piątkę, czy ty chcesz się tego naprawdę nauczyć, nie?
No więc to przychodzi. Ta refleksja przychodzi z wiekiem, w moim przypadku przynajmniej.
No dlatego my rozmawiamy w gronie ludzi sędziwych, mądrych, wiekowych, a nawet czasami rodziców, wiesz, bo to jest pytanie o to, o co my walczymy, nie? Czy ty masz mieć ten czerwony pasek po to, żeby go mieć i wtedy nagradzajmy go zupełnie bezmyślnie?
Nie, no, zastanówmy się. Po to, żeby mieć, to bez sensu. No,
słuchaj,
jeśli
ja
chodzi o
założenia, że to edukacja polega na tym, w tym wymiarze, w którym ja brałem udział, że po prostu mam doprowadzić do skutecznego zamknięcia etapu nauczania, czyli to, czy ja będę miał czerwony pasek, czy ja będę miał piątkę, czy trójkę, ale uda mi się przejść do następnej klasy, no to jest już rzecz dyskusyjna.
Chodziło o to, żeby przejść do następnej klasy po prostu.
Osiągnięcie było przejść do następnej klasy.
Tak, dokładnie.
No, tyle. A czy w takim sposób dojdziesz do tego, czy w taki sposób, no to jest odrębna rzecz, nie?
No to jest, wiesz, ja jestem teraz...
Ale umiejętnością było osiągnięcie...
To prawda, potwierdzam. To były te czasy. I komu to przeszkadzało?
To było to osiągnięcie, no. Tak, jesteś na następnym etapie tej...
Dokładnie. I jedziesz dalej, no. I tyle.
I gra toczy się dalej. To znaczy, wiecie, to jest super, że my, rodzice, mamy możliwość nagradzania dzieci, ale na przykład jest sytuacja, uwaga, w klasie, szczególnie w młodszych klasach, że na 20, powiedzmy, czworo uczniów, 22 osoby mają czerwony pasek, a dwóch uczniów nie. I teraz szkoła chce nagradzać tych 22 dodatkową nagrodą, dodatkowym biletem na przykład do kina. Robić czy nie robić? Czy to jest fajne dla tych dwóch uczniów? Chociaż jeden z nich robi co może, bo ma orzeczenie, więc robi co może, stara się jak po prostu W i on... To jest poza jego zasięgiem, żeby mieć czerwony pasek.
Ja myślę, że to, wiesz, indywidualnie, no w takiej sytuacji, gdzie jest faktycznie tylko dwóch zostaje, to co, ci idą do kina, tamci nie.
A tamci nie,
no to już nauczycielka mówi, dobra, chodźcie, idziemy wszyscy, tak. No ale jak jest, nie wiem, pół na pół, no to już, naprawdę, ja też w tym komentarzu mówiłem, nigdy nie miałem czerwonego paska, ale nigdy nie miałem jakiegoś gula, bo nie wiem, bo koledzy mieli. Przecież no to wiesz...
No, to już w ogóle poza wszystkim, ale no, to ogóle... jest decyzja osobista.
No tak.
W takiej lodziarni i nikomu do tego nie powinno być.
Oczywiście, że tak. No.
Kogo to obchodzi? Nie, no, ma lodziarnię, ona tak, płaci tak, za to. Chce dać komuś lody, daj lody. Ale
nie jest to sprawa żadnej osoby rzecznikowskiej.
Osoba rzecznicza nie powinna...
Rzecznicza nie.
Rzeczniczysz tej sprawy.
No więc właśnie, no absolutnie.
Ale zgadzamy się, że to jest sprawa indywidualna. Rodzice, jeżeli chcecie, nagradzajcie dzieci i to w ogóle jest bardzo dobry trend, żeby...
A co tam w synowcie słychać ogólnie?
No, no to chcieliśmy zapytać. Słuchaj, Janek nam pokazuje, że zostają dwie minuty, ale no. Powiedz o tym Krakowie, bo pojawiła się też kandydatka.
Monika Piątkowska, tak, zaprezentowana przez Koalicję Obywatelską, co też ciekawe, bo niektórzy już się...
To Sonik w końcu nie jest?
No nie, to
wczoraj mówili jakieś... oficjalnie.
Nie, przecieki były, że on będzie, tak, że Rajdowiec będzie. Nie, to jakieś takie tam było puszczone na chwilę. Jest pani senator Koalicji Obywatelskiej, która została zaprezentowana w kancelarii premiera na kandydatkę Krakowa, więc też były takie głosy, aha, no to w Krakowie mogli ją zaprezentować, ale już mniejsza o to, bo rozmawiałem też z Pawłem Figurskim, bo on z Krakowa. Jak właśnie pani senator jest postrzegana, bo to kobieta w sensie tak, no, nieznane nazwisko, nic nam to nie mówi, ale przeszła przez wszystkie partie, SLD, PSL, Polska
2050. Czyli to jest taki wspólny kandydat, można powiedzieć.
To jest wspólny kandydat.
Ponadpodziałowy.
Bezpartyjny niby, tak. Ponadpartyjny, ale podobno powiedziała i rzuciła takie hasło właśnie, że moją partią jest Kraków, co zabrzmiało troszeczkę tak, no pani była w wielu partiach, ale będzie ciekawie. Też Paweł Figurski właśnie na portalu Zero.pl o tym pisał i tak fajnie spuentował, tylko pytanie, czy teraz ludzie będą chcieli wybrać kandydata z Koalicji Obywatelskiej, skoro przed chwilą go pożegnali innego.
Mi się wydaje, że to jest
raczej Łukasz Gibała, który jeszcze nie ogłosił startu, ale myślę, że wystartuje i będzie miał duże szanse.
Waldek, spoglądam na Janka, który pokazuje X-a, to znaczy, że to jest ten moment, kiedy ty masz przyjemność pozdrowić wszystkich, powiedzieć jak w Sztynorcie i zakończyć nasz program.
Pozdrawiam wszystkich czatersów. W Sztynorcie jest czadowo. Rok temu też było czadowo. Chodzę i nie mogę się nadziwić, jaki jest chill, jaki wszyscy mają luz. Naprawdę super. Idę odwiedzać ludzi, budzić ich. Nie ma spania.
To my także. To była wielka przyjemność. Tedzik.
Dziękuję, jak zawsze. Zadość.
Ja kończę z wami.
Tak jest.
Kurde.
Tak, takim gronie.
Proszę bardzo.
Kończysz to jak zaczynać. Janek, bardzo tobie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Chłopaki, super, że wstaliście. Naprawdę jesteście bohaterami. Czy wy siebie nawzajem pokazaliście? Dawać, chłopaki, jeszcze szybki szwęk na siebie i kończymy.
Szybki szwęk.
Szybki szwęk. Nie mamy czasu. Dawać.
Ale patrz, w ogóle nie robią tego. Nie robią.
Machamy całej Polsce. Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki. Arrivederci.